Hej, witajcie na kanale Spalmy To w kolejnym RPG od kuchni. I dzisiaj jest nas trzech w ogóle, a nie dwóch. I gadamy dzisiaj o praktycznych rzeczach. O praktycznych rzeczach, które mogą wam się przydać, a nie o naszym tam jakimś teoretyzowaniu i mówieniu, dlaczego jeden system jest fajniejszy od drugiego. To będzie w to włączone, ale z praktycznym elementem, ponieważ bardzo często...
Poprosiliśmy właśnie... Adama do kuchni w ogóle, zwróciłeś na to uwagę, Oskar, że tak to jest takie... Adam zawsze w piwnicy, a tymczasem tu... Adam, zapraszamy do kuchni.
Ja cały czas chwalę, jak z punktu widzenia mistrza gry Pathfinder jest super, bo daje narzędzia. Bo daje narzędzia mistrzowi gry do tego, żeby tworzyć różne rzeczy, a nie mówi no, chcesz zrobić sesję, no to se wymyśl. Se wymyśl i zrobisz. A tutaj mamy konkretne narzędzia i struktury, dzięki którym można się jakoś w tym odnaleźć i to zaprojektować. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch, głównie o jednej, ale dodam do tego jeszcze pościgi, bo pogadamy sobie przed tym o hejstach, o infiltracji. Mówię, dodam do tego jeszcze pościgi, bo pościgi są w miarę proste i to jest mniejsza wersja tej infiltracji. Ponieważ zrobiliśmy na naszym kanale one shot, bardzo, bardzo fajny, tak mi się wydaje, Dungeons & Dragons, Skrzynia Czerwonych Magów, który właśnie ja, Adam i Paweł projektowaliśmy, tworzyliśmy, ja go poprowadziłem, ale całe właśnie struktury, całe podwaliny tego i to, żebym mógł się w tym one-shotcie jakoś odnaleźć i naszych gości i też naszych graczy przez niego przeprowadzić, no to jest zasługa całej naszej trójki. Więc pogadamy sobie dzisiaj o tym, jak buduje się taki hejst, jak do niego najlepiej podejść, jakiego systemu używa się z Pathfindera, i pogadamy o praktycznym stosowaniu tego, jak robiliśmy to w przypadku właśnie Skrzyni Czerwonych Magów. Więc możemy zacząć. Zacznijmy od tego, że w Pathfinderze mamy coś, co nazywa się podsystemy, subsystemy, jak zwał, na stronie 147 podręcznika dla mistrza gry. Można zobaczyć, jak one wyglądają. Ich jest znacznie więcej, ale dzisiaj skupimy się tylko na tych dwóch konkretnie. Ich idea generalnie polega na tym, że mamy coś, co nazywa się punkty zwycięstwa i gracze w każdym z tych systemów mają kumulować te punkty, aby zyskać jakiś pozytywny rezultat. Albo w drugą stronę, te punkty się nabijają i gracze starają się unikać ich nabijania, jak jest właśnie w infiltracji, o czym zaraz powiemy. One tyczą się generalnie wszystkiego, ale to jest taka odgórna struktura, która jakoś na to wpływa. I teraz jak to generalnie działa w przypadku samej infiltracji? Przede wszystkim w czasie infiltracji musimy zająć się jakby elementami hejstu, który widzieliście w filmach. Pomijając oczywiście ten mem z Ricka i Mortiego, który cały czas krąży, że wiecie, jest tylko przygotowanie, a hejst już się odbył. To generalnie, jeżeli pomyślimy o tym, jak de facto hejst wygląda, no to musi być przygotowanie, musi być sam hejst i często w zależności od tego, jak poszło dobrze lub nie, jeszcze jest element, wiecie, ucieczki, wyjścia, opuszczenia, eksfiltracji i tak dalej. I w momencie, w którym do tego usiedliśmy, dokładnie tak to planowaliśmy. Więc pierwsza rzecz, jaką zrobiliśmy, to zrobiliśmy przygotowania. Jak widzieliście, one były dosyć szybkie. I teraz oddaję już wam głos, bo jakby je robiliśmy razem. Jeżeli możecie powiedzieć dwa słowa o tym, jak wyglądało z naszej strony perspektywa i jak wy widzicie w ogóle ten moment przygotowań, jak skończycie, to ja powiem, jak to wygląda czysto systemowo.
Wydaje mi się, że tutaj cenne jest to, że to jest coś, o czym mówiliśmy w którymś poprzednim materiału, ty konkretnie mówiłeś, że lepiej mieć narzędzia i zdecydować się świadomie z nich nie skorzystać, niż nie mieć i trochę błądzić. I mam wrażenie, że kiedy przygotowaliśmy przy piątej edycji hejsty, a przygotowaliśmy kilka. PRL 2077 między innymi, razem
pisaliśmy Galaktyki, jeszcze ja przygotowywałem.
No tak, tylko to ty pisałeś, jeszcze... nie akurat, ale tamten pisaliśmy my we dwójkę, bez Adama w tamtym wypadku, to mam wrażenie, że trochę szyliśmy na bieżąco i nie mieliśmy trochę tego narzędzia, które nam pomoże to w jakiś sposób ustrukturyzować i wydaje mi się, że błąd, który tam popełniliśmy, i myślę, że to można, mogę to powiedzieć, bo to myślę, że będzie cenny dla osób, które nas oglądają i mogą potencjalnie wyciągnąć z tego wnioski. Generalnie wiadomo, że chcemy, żeby taki hejst był nieliniowy, tak? Żeby było wiele sposobów wejścia, powiedzmy, do budynku, który trzeba infiltrować. Problem z PRL 2077, mam wrażenie, polegał na tym, że daliśmy overflow informacji na początku graczom. I powiedzieliśmy, zobaczcie, jest taki budynek, tu tyle drzwi, tyle osób, tam wiecie, tu jest plan dnia i tak dalej. Generalnie dużo informacji. Myśląc o tym na zasadzie, okej, niech oni sobie wybiorą, co z tego ważne i jaki plan ułożą. Co na papierze wydaje się mieć sens. Problem polega na tym, że jak przyszło do układania tego planu, to mamy trójkę ludzi, którzy mają masę informacji, nagle zaczynają w nich grzebać, mają masę możliwości przed sobą i nie wiedzą, co wybrać, tak? I pamiętam, że tam pierwszy akt cały tego, to był takie długie planowanie, gdzie wyście sięgali po kolejne, Adam grał wtedy, gdzie wyście sięgali po kolejne opcje i tak dalej, bo po prostu zalaliśmy was tymi opcjami. W momencie, w którym wydaje mi się, że rozsądniejsze podejście jest takie, jak jakby proponuje Pathfinder i też jakie zrealizowaliśmy w tym one-shotcie, czyli generalnie nie dajemy żadnych sugestii, ale przygotowujemy pewne wyzwania i przeszkody, które jakby na które gracze mogą trafić w momencie, w którym sami jakby podejmą inicjatywę zrobienia rzeczy, tak? Czyli my sobie wymyślamy to, nie wymyślamy na zasadzie, nie mówimy im tak, hej, zobaczcie, możecie wejść od kuchni, od biblioteki, od tam głównego wejścia, od ogrodu, od czegoś tam, tylko mówimy, zobaczcie, tak wygląda budynek, co chcecie zrobić? I oni wtedy jak wpadną, może kuchnia, to brzmi tylne wejście, może tam się uda, to my wtedy mamy przygotowane, okej, jak kuchnia, to musicie albo podać się za pracowników, albo podać się za osoby, które coś przywożą i tak dalej, i tak dalej. I mamy na to jakieś przygotowane wyzwania. Ale generalnie to od graczy wychodzi plan, a tak naprawdę nie daliśmy im tego overflowu informacji na początek. I wydaje mi się, że to była taka rzecz, która sprawiła, że to się zrobiło płynne bardzo na starcie. Wiesz, i szybkie. Bo zakładam, że to też jest taka rzecz, że chcemy, żeby do tego hejstu przeszło szybko, żeby oni szybko zaplanowali rzecz i przeszli do realizacji, a nie żeby spędzili bardzo dużo czasu na planowaniu, bo i tak to się wysypie. Jakby powiedzmy sobie szczerze, każdy z tych hejstów się musi wysypać, nie?
Jedno, czego mi troszeczkę brakowało w CyberPRL-u i wydaje mi się, że tutaj nam się udało, w CyberPRL-u miałem wrażenie, i poprawcie mnie, jeśli się mylę, że od początku wszystkie karty były na stole, że nic nie zostało właściwie do odkrycia już w momencie, jak byliśmy na planie budowy. Wszystko od początku wiedzieliśmy i wszystko w sumie, co wiedzieliśmy,
pojedyncze
zostało...
Pojedyncze rzeczy.
Jakieś mniejsze.
Natomiast... Takie, ale to minimalne naprawdę.
Wiesz co, był kontekst pewnych rzeczy, ale generalnie jakby daliśmy wam suche informacje w postaci takiego, wiesz, takich rzeczy, które moglibyście z zewnątrz się dowiedzieć, tak? Czyli plan dnia, układ budynków, kto jest kim, ale na przykład ich relacje między sobą już nie bardzo. Problem polega na tym, że mam wrażenie, że to sprawiło znowu, że wy tego nie eksplorowaliście, tak? Bo już mieliście te takie suche informacje, więc nikt nie szukał tam, jaka jest relacja ojca z synem, kto co może zrobić, bo jakby to nie było, nie miało znaczenia, bo mieliście już tak dużo tych informacji, wiesz, takich technicznych.
Mieliśmy informacji sporo, tak, i takich, które, na podstawie których mogliśmy już ułożyć plan od początku do końca i z grubsza go przeprowadzić, jak gdyby tak, to nie jest tak, że tak, ten dokładnie. Plan, to nie jest tak, że ten plan, który sobie ułożyliśmy na początku, musieliśmy jakoś drastycznie modyfikować, w pewnym momencie musieliśmy, jak żeśmy zabili typa, ale pomijając to, jakby nie było większych zgrzytów. Natomiast czego mi brakowało i wydaje mi się, że się udało w Skrzyni Czerwonych Magów, to jest taki wątek, czy taka intryga, która się toczy kompletnie niezależnie od graczy w tle. I w przypadku Skrzyni Czerwonych Magów, no to jest kwestia tego, że jest kilka poziomów zdrady tam. Dlatego, że ambasador chce zdradzić Czerwonych Magów.
Się dowiadują na jakimś etapie. Nie?
O czym gracze się dowiadują, nie musieli się dowiedzieć. I rzeczy, których się nie dowiedzieli, to, że jeden z Czerwonych Magów był gotowy sprzedać resztę Czerwonych Magów.
Czy zrobił to ostatecznie, tylko...
Ostatecznie to zrobił, tylko już byli martwi, więc to tak. Już nie miało znaczenia.
Ale wsypał jakby organizację w jakiś sposób.
Tak. I jeszcze było jedno, czyli dziadek klozetowy miał jeszcze jeden, był jednym poziomem zdrady, którego ty w końcu chyba nie wykorzystałeś.
Bo uznałem, że w momencie, w którym już go... Nie, nawet nie chodzi o czas, chodzi o to, że jak już go triggerowali, jakby już on się tam pojawił, to on prawdopodobnie uznał, że musi się zawinąć i innym razem zaatakować. Ale to wynikało z tego, że postać Roberta zaatakowała go w kiblu, więc...
Tak.
No, nasz plan, tutaj ciekawostka tworzenia tego scenariusza, nasz plan był taki, że generalnie to był po prostu dziadek klozetowy, tylko że jak bohaterowie wychodzą, to on mówi, dobra, wyciąga dubeltówkę i mówi, okej, tak naprawdę ja wszystko zaplanowałem, tak. Grałem w czterowymiarowe szachy, żebyście wy tam weszli, wyciągnęli tą rzecz i teraz ja wam zabiorę tą rzecz.
I to był plan, Robert nie stwierdził, że mu pierdolnie butelką od wina, więc...
Znaczy, wciąż się mogło okazać, że wiesz, jak wychodzą z ambasady, to nagle, okej, koniec zabawy, ale wtedy by ten one-shot trwał jakieś 5 czy 6 godzin. Więc może dobrze się stało. To jest historia na inny moment, jak to fajnie ująłeś pod koniec. Ale tak, no przez to i były rzeczy, które faktycznie gracze mogli odkryć i znacznie zmodyfikować swój plan. Bo wchodzili do ambasady z określonym mindsetem, z określonym przekonaniem, że rzeczy wyglądają, to przekonanie się zmienia i gdyby nie to, że zostawili dokument w szufladzie, to mogliby znacznie zmienić swój plan, mogliby z czerwonymi magami wyjść z ambasady.
Mhm. I teraz w Pathfinderze system proponuje taki, następującą rzecz. W momencie, w którym gracze się przygotowywują, zakładamy, że mają jakiś czas i my tutaj daliśmy im jeden dzień, ale to oczywiście jest kompletnie abstrakcyjna ilość tego czasu. I kilka rzeczy, które tutaj jest proponowane, to przekupienie kontaktu, podrobienie dokumentów, zdobycie kontaktów, zdobycie jakiejś plotki, sprawdzenie lokacji i zabezpieczenie przebrań. I uznaliśmy, i tutaj jakby to jest też kompletnie do wolności do DM-a, jeżeli masz kompletnie zielonych graczy, którzy nigdy nie grali w RPG-a, możesz oczywiście im podsunąć jakieś pomysły. Jeżeli masz, tak jak u nas, osoby, które mogą jakoś tam do tego się podejść, to oni sami sobie wymyślili i faktycznie zdobyli plotkę, dowiedzieli się, że ambasador nie jest zbyt tutaj szczęśliwy z całej tej sytuacji. Postać Janka zabezpieczyła przebrania, choć oni tam też zabezpieczyli przebrania, tylko jakby innej jakości te kucharskie. John Quick sprawdził lokację, odkrył to wejście od z tyłu i tam jeszcze dowiedzieli się o tym wejściu dla służbowym. I tyle. I generalnie to były rzeczy, które zdobyli. I tak absolutnie mechanicznie zastosowanie jest takie, że w momencie, w którym zaraz przejdziemy do tego, jak wygląda de facto budowanie tych pomieszczeń, ale tak zaczynając powiem, że w momencie, w którym oni docierają do różnych miejsc, muszą tam pokonywać różne przeszkody. I w momencie, w którym te przeszkody nie zostałyby pokonane, bo na przykład ktoś miałby fatalny rzut, ale zabezpieczył wcześniej jakąś pomoc do samego hejstu, patrz mundury, to ta przeszkoda automatycznie zostaje pokonana, nawet pomimo kiepskiego rzutu. I widzieliście to w sytuacji, w której, jeżeli oglądaliście, to Roger poszedł do bramy i chciał zagadać do strażnika. I zagadał do niego, że no tutaj te sprawy, wszystko jak wygląda i chce wejść. Idea była z mojej strony taka, że nawet przebrany strażnik chce go jakoś zaczepić i zapytać, co słychać. Roger miał wtedy bardzo wysoki rzut i przeszedł dalej, ale gdyby rzucił kiepsko, to ten mundur i tak by go przepuścił. Ten mundur i tak by miał dał mu, ponieważ wcześniej zabezpieczył mundur, to w tym momencie i tak udałoby mu się przejść tego jednego strażnika. Jakby w momencie, w którym dalej, bo dojdę do tego, jak wygląda system, kiedy zaczynają robić rzeczy, które im nie wychodzą, się buduje, ale tego jednego strażnika minąłby choćby nie wiem co, ze względu na to, że wcześniej udało mu się coś załatwić. I to jest generalnie taki fajny system, wydaje mi się, premiowania graczy, że wcześniej wykazali się inicjatywą, odpowiednio przygotowali się do tego hejstu, mieli dobre rzuty i to powoduje, jakby mieli wcześniej kiepskie rzuty, zakładam, że nie byłyby absolutnie kiepskie, bo tam na przykład jeżeli przekupujecie kontakt i zrobicie krytyczną porażkę, to okazuje się, że ten kontrakt może wykablować i powiedzieć, że ej, tu są tacy goście, wiadomo, ale generalnie jeżeli mieli tam dobre rzuty, to one na razie jeszcze są w takiej sytuacji, powiedzmy, mniejszego ryzyka i dzięki temu gracze mają potem potencjalnie ułatwienie w samym działaniu. To jest, wydaje mi się, całkiem fajna podbudowa, a jednocześnie ona, tak jak wspomniałeś, Paweł, nie zabiera dużo czasu. Właściwie uwinęliśmy się to kilkoma szybkimi rzutami i wszystko było umownie na zasadzie, okej, ty poszedłeś tam, ty poszedłeś tam, ty poszedłeś tam. Zrobiliśmy parę rzutów, ktoś coś zabezpieczył, ktoś nie i spotykacie się z powrotem w karczmie i jesteście teraz o krok bliżej właściwego hejstu.
To jest też takie coś, że wydaje mi się, że efekt, który generalnie chcemy osiągnąć z perspektywy mistrza gry, tak, czy osoby, która pisze scenariusz, jest taki, że chcemy przygotować te informacje, które bohaterowie mogą zdobyć w ramach tego przygotowania, informacje i zasoby, tak, w ten sposób, żeby one były na tyle uniwersalne albo możliwe do przesunięcia w jakimś kierunku, żeby gracze mieli poczucie, że to jest coś, co oni wymyślili i wypłynęło od nich, tak? Żeby to nie było tak, że... O, kot miałcze, przepraszam bardzo, ale ona jest głucha, więc nie mogę nic z tym zrobić. Więc gracze proponują jakiś plan i ten plan mówią, ej, może znajdziemy stroje kogoś tam. I my mówimy, o zobaczcie, patrzcie, faktycznie znaleźliście, to działa. I oni mają wtedy poczucie... Oczywiście nie są w stanie z perspektywy gracza ocenić, na ile to jest coś, co przewidzieliśmy, a na ile to jest coś, co mieliśmy coś podobnego, więc tylko trochę zmieniliśmy, bo myśleliśmy o strojach piekarzy, ale oni wpadli na stroje ogrodników, więc po prostu zmieniliśmy stroje piekarzy na stroje ogrodników, ale mechanika jest ta sama. Czy może to jest coś, czego kompletnie nie przewidzieliśmy, ale po prostu podsunęliśmy. Jakby efekt jest koniec końców taki, że oni proponują plan, plan ma efekt, tak? Wydaje mi się, że to, czego nie chcemy osiągnąć, to bardzo mocne zasugerowanie na zasadzie to jest rzecz, którą powinieneś zrobić, albo masz wybór między tym, tym, a tym. Oczywiście, tak jak Oskar mówi, jeżeli masz początkujących graczy, którzy być może nie są na tyle swobodni w tym wszystkim, żeby dokładnie wymyślić, zasugerować plan, czy jakąś rzecz, którą mogą zrobić, no bo tu wiadomo, jeżeli jesteś początkującą osobą, to prawdopodobnie będziesz się opierać na tym, co wiesz o hejstach jako gatunku, tak? Okej, co jest potrzebne w hejście? To pewnie trzeba zrobić filtrację, pewnie trzeba zrobić jakieś stroje, przekupić kogoś, albo mieć romans z osobą, która pracuje i potem wykorzystać i tak dalej. Wiem, jakby są rzeczy, które się pojawiały w hejstach, ale jeżeli ktoś się nie czuje na tyle swobodnie, no to jasne, można mu podsunąć jakieś w rodzaju, ogólnie, może jakieś przebrania wam będą potrzebne, może znajdziecie jakieś dodatkowe wejście, generalnie coś pchnąć w jakąś stronę, ale wydaje mi się, że ten efekt, który chcemy osiągnąć, to jest to, że oni wymyślają rzecz i ta rzecz ma jakiś skutek, nie?
No to, co mnie urzekło potwornie w tym one-shocie, że nie mieli kompletnie planu poza wejściem do ambasady. Jakby plan się kończył na tym, jak już są w środku w ambasadzie. Ja w momencie,
ale to było
jak
trochę
środku...
intended przez nas, nie? W sensie tak, oni za bardzo nie mieli możliwości dowiedzenia się, co właściwie gdzie mają zrobić. Musieli uznać, że tak, okej, okay, wchodzimy, a potem szukamy magów, nie? Jakby, no.
Ale to miało zaletę dużą, bo to nie miało tego, o czym mówiłeś, Paweł, przy cyber-PRL-u, czyli nie zalaliśmy ich informacjami na początku. Idea była taka, że w momencie, w którym zaczyna się sesja, oni wiedzą tylko, że gdzieś pod ziemiach ambasady siedzą czerwoni magowie i wieczorem będą, tam w nocy będą się stamtąd zawijać, musicie działać i ukraść im artefakt. Mm-hmm. To wszystko, nie wiecie nic więcej. I wydaje mi się, że też gracze mają trochę większe poczucie takiej sprawczości, kiedy faktycznie, nawet pomimo tego, że to nie jest jeszcze jakoś strasznie narracyjne, to jest takie, że Roger mówi, okej, pogadam tam w znajomości, może załatwię mundury, nie? I robi rzut i wraca jakby na tym wszystkim, ale mimo wszystko jest już pewna sprawczość i też jakby fakt, że oni nie wykorzystali wszystkiego, to też jest ważne. My przygotowaliśmy nam dodatkowe rzeczy, przygotowaliśmy ewentualnie, że można zdobyć jakiś kontakt jeszcze, że można zdobyć... Mhm. Mieliśmy parę rzeczy jakby w zapasie, ale to gracze zdecydowali, co z tych rzeczy robią. W sensie nie dałem im listy, tylko sami zadeklarowali, co robią i odpowiednie rzeczy się dowiedzieli. Zwróćcie uwagę, że na przykład my absolutnie daliśmy możliwość zdobycia informacji o tym, że do ambasady można dostać się kanalizacją, czego gracze nie odkryli w czasie swoich przygotowań. Oni o wejściu kanalizacyjnym...
Pierwsze, co próbowali zrobić, to wyjść tą kanalizacją z jakiegoś powodu z ambasady.
Oni odkryli dopiero kanalizację w momencie, w którym znaleźli się już jako potencjalny punkt wyjścia, gdyby się sprawy bardziej spieprzyły i musieliby uciekać, ale nie wiedzieli o tym, że jest to opcja wejścia. Więc jakby daliśmy też troszeczkę więcej tego typu rzeczy i dzięki temu gracze, wydaje mi się, mieli tą większą sprawczość trochę. Na zasadzie, okej, dobrze rzuciłem, to wiem, że jest z tyłu wejście przez ten labirynt tam krzaków, żywopłotów i tak dalej. Okej, dobrze rzuciłem, wiem, że rano przyjeżdża pieczywo i tak dalej. Wydaje mi się, że to fajnie działa.
Wiesz co, to jest tak, że... Myślę, że trzeba trochę oderwać się mimo wszystko od takiego filmowego przedstawienia hejstów o tyle, przynajmniej w takim systemie, bo są też takie systemy, które zakładają na przykład, wiesz, flashbacki albo dosłownie takie mechaniki, że tak, coś nie wiem, czy w Blades'ach jest akurat
Blades'ach
coś takiego, wiem, że
Blades
jest bardzo... Tak? Że generalnie, ale generalnie idea flashbacku, czyli nagle okej, teraz coś co znamy z filmów, tak? O, nie wiesz co robić i nagle że tak naprawdę godzinę temu zrobiłem coś tam, nie? I możesz wykorzystać jakieś mechaniki, żeby to zrobić i jakby takie systemy istnieją. Tutaj jakby bierzemy pod uwagę to, że jakby to nie jest system do robienia hejstów typowo, tak? To jest mechanika do robienia hejstów w ramach systemu, który służy do robienia różnych rzeczy, tak? Więc wydaje mi się, że trzeba się odkryć od myślenia o hejście w taki sposób, że jeżeli oglądamy filmowy hejst, to często ten plan to jest większość filmu i realizacja to jest ostatni akt, tak? A my chcemy, mimo wszystko chcemy, wydaje mi się, że koniec końców chcemy, żeby plan w takim one-shocie na przykład nawet nie był pierwszym aktem tego wszystkiego, żeby był mniejszy, bo myślę, że jakby zrobić cały pierwszy akt planowania, to już by było za dużo, mimo wszystko, tak? Bo to robi jakby te rzeczy, ma ten efekt, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli raz, że zajmuje bardzo dużo, dwa, że często jak już masz ten duży ułożony plan, to potem się okazuje, że ten plan się sypie, więc masz to poczucie, że okej, raz, że masz poczucie zmarnowanego czasu, bo układaliśmy plan, b, że masz, jeżeli się nie posypie, to masz takie poczucie, że właściwie cała sesja się rozegrała na początku, a potem już tylko realizujesz po sznurku i nie masz tego poczucia swobody albo albo tego poczucia, że musisz kombinować, więc wydaje mi się, że mimo wszystko to takie ograniczenie tej pierwszej części i właśnie na przykład to, co zrobiliśmy, tak, czyli założenie odgórne, że nie da się dowiedzieć z zewnątrz, co właściwie mają zrobić w środku. Muszą wejść do środka, a potem improwizować. To był hejst, co trochę nie jest zgodne z ideą hejstu, tak? Który teoretycznie powinien być super zaplanowany, ale jakby trochę chcemy, żeby doszło do tej improwizacji. Tak, mimo wszystko, nawet jak się ogląda filmy z hejstami, no to zwykle jest tak, że mimo wszystko dochodzi do tego momentu, kiedy bohaterowie muszą improwizować. I myślę, że my tutaj ten moment chcemy bardziej niż mniej, nie?
I Adam, mi się wydaje, że Oskar, Filip, myślę, że Filip w bonusie tutaj trafił w sedno. Projektowanie takiego hajstu to musi jest bardziej jak projektowanie poziomu w grze.
W Hitmanie.
I Filip to... Słucham?
W Hitmanie,
tak,
dokładnie.
Tak, porównał to do Hitmana i to jak się... Ja nie miałem na myśli Hitmana, ale faktycznie to jest nasz... cała ta ambasada jest zaprojektowana jak poziom w Hitmanie, gdzie masz różne...
Totalnie.
Gdzie masz różne areny, w których się różne rzeczy mogą wydarzyć i one w różny sposób ze sobą nawzajem korespondują. A mniej jak taki bardziej typowy filmowy heist, gdzie masz ułożony super plan i ten plan się rozsypuje, bo... To się koniec końców dzieje, tylko że w momencie projektowania nigdy nie wiesz, w jaki sposób się rozsypie i w którym miejscu padnie.
Pamiętajmy też, że jakby jak oglądasz hejst filmowy, to często jakby masz takie coś, że ten plan się tak naprawdę nie rozsypuje, ale my, bo jakby w hejście filmowym masz trzecią stronę, którą są widzowie, my jako widzowie, tak? Więc często jest tak, że w hejstach filmowych mamy coś, o kurczę, ten plan się sypie, a potem się okazuje, tak naprawdę on się nie sypie, tylko oni przewidzieli, że on się sypie i tak naprawdę wszystko tak. Było przygotowane do tego, że on się tak posypie i to było zaplanowane, to jest coś, czego nie będzie w sesji RPG, tak? Chyba, że z perspektywy widzów na kanału, ale to jakby jest strona dodatkowa, jakby bierzemy pod uwagę RPG jako mistrz gry
i gracze, to żaden tak? system ci tego nie zmieni jakby, bo gracie, tak?
Tak, dokładnie. Więc koniec końców trochę jest tak, że nie chcemy, żeby to wszystko poszło zgodnie z planem, bo chcemy, żeby to było zaskakujące, tak? Zaskakujące nie dla widzów, tylko zaskakujące dla graczy, więc żeby było zaskakujące dla graczy, to musimy ich zmusić do tego, żeby trochę kombinowali, co oznacza, że prawdopodobnie nie chcemy im dać zbyt wiele informacji na starcie, bo to ich zbyt umieścił jakby w ramach, nie?
I teraz dla jasności, absolutnie można tym systemem zbudować hejs, w którym gracze mają więcej informacji o tym, jak wygląda miejsce, w którym muszą to zrobić, ale zakładaliśmy, że jakby chcemy, żeby nasi gracze poruszali się trochę bardziej po tej parterze ambasady i zdobywali tam informacje, natomiast zaraz powiem już, jak ten system wygląda mechanicznie. Jakby wyobrażam sobie kompletnie hejs, który wygląda tak, że gracze muszą dostać się do jakiejś twierdzy i oni od początku są tam niemile widziani. W sensie ktoś może przebrać się za strażnika, ale jakby nie masz tam miejsc, w których możesz się dowiadywać różnych rzeczy i tak dalej. Albo one są, ale są gdzieś na boku. A cała idea polega bardziej na przekradnięciu się. Wiesz dokładnie, gdzie jest skarbiec, zaplanowaliście, jak się do niego dostać, ale wasz hejs bardziej polega na tym, że musicie faktycznie jakąś drogą A, B, C lub pomiędzy nimi przechodząc, dostać się ostatecznie od jednego punktu do drugiego punktu i ewentualnie potem jeszcze wyjść. Jakby ten system absolutnie to obsługuje, po prostu my użyliśmy tego w bardziej rozproszonych salach, ale absolutnie tak to widzę. I jakby najbardziej tutaj proponowany system to wygląda tak, że robimy właśnie kilka różnych dróg dostania się do tego celu. Oczywiście te drogi mogą się po drodze przekładać, w sensie wiecie, możecie iść drogą jedną, drogą drugą, ale w tym momencie one się łączą i ktoś nagle przeskakuje z drogi A na drogę B i idzie nią. Ale generalnie projektujemy parę różnych dróg.
To wręcz fizycznie następowało w ramach tego one-shota, tak. kiedy John tam biegał dosłownie nie, od jednej, my nie mieliśmy, jednej linii fabularnej do drugiej.
Chcę powiedzieć, że my nie do końca zrobiliśmy te drogi. My zrobiliśmy to w trochę innym stylu, jakby to jest okej. Okay. Natomiast wyobraź sobie, że właśnie to jest zamek bardziej, w którym jest skarbiec.
No to raczej nie, to jakby myślałem, że mówisz o takich metaforycznych drogach dotarcia do celu, powiedzmy.
Nie, mam na myśli bardziej konkretnie zamek. I ktoś możesz przejść kanałami, pokojami służby, gdzieś koło czegoś i tak dalej, ostać się do skarbca, albo przez wejść jako strażnik, dostać się tędy i tędy i tędy, po drodze się możecie spotkać, tu zrobić i tak dalej i ostatecznie kończycie w tym skarbcu, nie? I jakby to absolutnie...
Trzeba brać poprawkę na to, że... że ten nasz jakby one-shot był komediowy, tak? Więc jakby bierzcie pod uwagę to, jeżeli słuchacie, że ten one-shot był od początku do końca planowany jako komedia. Wrzuciliśmy tam różne absurdalne rzeczy od Gordona Ramsaya poprzez bibliotekarkę funkę zespołów muzycznych i literatury young i czerwonych magów wypożyczających literaturę young adult, co był wątkiem, który bardzo żałuję, że się nie pojawił, bo spędziliśmy sporo czasu na wymyślaniu tytułów tych książek.
Możemy powiedzieć.
Tak, więc może gdzieś tam podrzucimy potem, ale generalnie jakby bierzcie pod uwagę to, że to było komediowe i dlatego było takie absurdalne, ale można to zrobić na poważnie, tak jak Oskar mówi, nie?
Tak, i wtedy masz konkretną drogę, ale bez względu na to, czy robisz to właśnie drogami, czy robisz tak jak u nas rozproszony element, który ostatecznie ma się zbiec w jednej drodze, bardzo, bardzo fajny system, nad którym wszyscy posiedzieliśmy chwilę, jest związany z przeszkodami. I on daje absolutnie fantastyczne struktury. On jest na dobrą sprawę banalny, ale jednocześnie, kiedy na niego zerknęliśmy, mieliśmy bardzo fajne struktury do tego, jak zbudować całą tą historię. W skrócie wygląda to tak, że w czasie, kiedy bohaterowie robią ten hejst, jak wspomniałem na początku o tych punktach zwycięstwa celowo. W przypadku hejstu siłą rzeczy nie zdobywacie punktów zwycięstwa, bo waszym celem nie jest udane... Waszym celem jest dostanie się do pewnego miejsca i ewentualnie wyjście z niej. Więc jakby to jest droga, więc w takim razie punkty, które gromadzicie, są negatywne. I są to punkty, one są po angielsku nazywane awareness, tak? I na ile otoczenie zdaje sobie sprawę, że wy tu jesteście i ten hejst przeprowadzacie. I po drodze macie w ten sposób przeszkody. W proponowanym przez tutaj podręcznik systemie są trzy takie najbardziej przykładowe, najbardziej typowe. Jest na przykład posterunek straży, są zamknięte drzwi albo jest pułapka. Są takie, wiecie, najbardziej sztampowe rzeczy, jakie możesz wrzucić do tego typowego hejstu, który przechodzimy właśnie przez różne punkty. Ich cała idea polega na tym, że kiedy bohaterowie docierają do takiej przeszkody, zaraz powiemy o tym, jak my te przeszkody przełożyliśmy na nasz hejst, muszą wykonać. Zwykle dajemy im dwa różne rzuty, które mogą zrobić, ale może być ich absolutnie więcej, które muszą wykonać, aby pokonać tą przeszkodę. Jeśli...
To się dwie opcje, to nie muszą wykonać obu, tak?
Tak, nie, jedną z nich, żeby zrobić. Przykładowo powiem, zaraz powiemy o naszych rzeczach, ale skoro jesteśmy przy tym posterunku straży, zakładamy, że nie mamy żadnego przebrania konkretnego. Mamy opcję, tu jest podana oszustwo, albo na przykład skradanie się, czyli ktoś może podejść i zagadać tych strażników i wcisnąć im tak duży bullshit, że on z jakiegoś powodu powinien tędy przejść i się tu znajdować, albo przekraść się w ten sposób, że ci strażnicy go nie zauważą. I oczywiście gra absolutnie i system zachęca do tego, że jeżeli gracze wymyślą swój pomysł i sami wpadną na to i zrobią jeszcze coś innego, o czym nawet nie pomyślałeś, to podaj im gdzieś w ramach tego stopnia trudności rzut na coś innego, co ten gracz zasugerował, co tutaj absolutnie działa. I jeśli taki gracz odniesie sukces, no to przechodzi, ale ważna jest rzecz, jeśli nawet zrobi porażkę, to system mówi ci wyraźnie, okej, ale to nie jest powód, żebyś w tym momencie kończył hejst. Jakby nie, byłoby to mega niesatysfakcjonujące, gdyby mistrz gry, czy tak jak my tutaj we trójkę zrobiliśmy scenariusz, gracze docierają do strażnika, robią jeden rzut, fail, strażnik mówi, chcesz się tu włamać, aresztujemy cię.
I takie bastet na ekranie i koniec. Po 15 minutach.
Więc oczywiście nie miałoby to żadnego sensu, więc dlatego ten system zakłada te punkty awareness, te punkty, że ktoś podejrzewa, że coś tu jest nie tak. Więc nawet kiedy ktoś spieprzy ten rzut i spieprzy rzut na skradanie się, to system sugeruje, słuchaj, mistrzu gry, nie mrów tak, że ktoś się skrada i nagle go strażnicy otaczali i haha, koniec hejstu, tylko uznaj, że okej, strażnicy coś usłyszeli, coś ich niepokoi, usłyszeli, są jakoś zaniepokojeni tym, co tu się dzieje i zwiększasz ten awareness, to, że oni zaczynają, informują, słuchajcie, nie jestem pewien, czy coś słyszałem, ale miejcie się na baczności, jakby lepiej się dzwonią, rozglądajcie, słuchaj, no właśnie dzwonią.
Może wysyłają aktywne gołębia, patrole, żeby gołębia, szukały, kruka, a nie tylko stoją na przykład.
Kruka, tak, generalnie...
Wiesz, to jest takie coś, wyobrażam to sobie totalnie, że na zasadzie, okej, coś usłyszeli, wyście się zdążyli schować, a oni, kurczę, dobra, sprawdźmy po prostu budynek na wszelki wypadek, tak. I wysyłają patrole, tak. Po prostu chodzą po budynku.
Dajcie znać pozostałym strażom, że coś się dzieje.
Utrudnieniem, nie?
I tak, i idea jest taka, że w momencie, w którym gromadzicie te punkty awareness, na różnych etapach coś się dzieje. Znowu, za chwilę już pogadamy naprawdę o tym, jak to konkretnie wyszło, ale na przykład na poziomie 5 skumulowanych takich punktów, ponieważ to jest mocne już podniesienie, możemy na przykład zwiększyć stopień trudności przeszkód, które są po drodze, bo strażnicy są bardziej czujni, ciężej ich oszukać, ciężej teraz im wcisnąć kit, że to powinienem być, ciężej się zakraść, bo są bardziej uważni i wprowadzamy na przykład komplikacje. Czyli faktycznie strażnicy jacyś znajdują naszych bohaterów, ale nie na zasadzie takiej, że już cały zamek jest zaalarmowany, już wszyscy ich gonią, tylko jeszcze tutaj w tym momencie, choć bohaterowie nie planowali konfrontacji, mogą zastraszyć takiego strażnika, może na przykład przyłożyć mu spluwę do łba i powiedzieć morda koleś, czy inne tego typu rzeczy, które się z tym wiążą, ale generalnie wprowadzamy komplikacje, to znaczy narzucamy graczom jakiś na teraz problem, nie że wiecie, że tam jest przeszkoda i musicie przekraść, nie, nagle was coś przydybało, nagle coś was znalazło i musicie tu i teraz sobie z tym poradzić i to potencjalnie toczy się dalej. Więc zanim...
Wydaje mi się, że w ogóle to jest, można spokojnie na to zrealizować w formie, wiesz, wyobrażam sobie, że realizujesz to w formie też współczesnych jakichś, nie musi być fantazy, oczywiście heist, i totalnie wtedy po prostu weźcie GTA 5 i skopiujcie stamtąd ten system. Tam jak trzeci punkt negatywny, to FBI się pojawia, że trzeba się pokłócić. Potem tak. Czołg, potem tak. Czołg przyjeżdża, wiesz, tak. Helikoptery dookoła.
Tak. I zanim przejdziemy już do konkretów, wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że to jest... A, jeszcze są okazje. I okazje to jest coś, co my absolutnie wprowadziliśmy.
Okazja czy nie złodzieja.
Okazja czy nie złodzieja.
Tak, tak, tak.
To jest coś takiego, że jeżeli gracze w trakcie hejstu właśnie odkrywają coś, robią jakiś dobry rzut na jakimś miejscu, to być może odkrywają czwartą ścieżkę, której nie wiedzieli. Być może znajdują informacji o tym, że okej, myśleliśmy, że trzeba będzie się włamać do skarbca i zajmie nam to ileś czasu, ale w gabinecie gość jest, który zarządza tym, ma słabą pamięć i w dolnej szufladzie ma zamknięty kod do sejfu, czy coś w tym rodzaju, nie? Mhm. I tego typu rzeczy. To są okazje, które po drodze można zdobyć i które ułatwią ci twój plan hejstu, który był tutaj.
Ja pamiętam, że jak żeśmy to układali, to w ogóle żeśmy więcej okazji zrobili niż przeszkód w pewnym momencie. Tak. I pamiętam, że ty nas strasznie piliłeś, żebyśmy wymyślali przeszkody, bo mieliśmy masę okazji, a nie mieliśmy w pewnym momencie, przez jakiś czas nie mieliśmy przeszkód.
My chcieliśmy dać więcej okazji właśnie tego, że nie pozwoliliśmy zdobyć za wiele informacji przed hejstem, ale mówię, że jakby ten balans jest... w zależności od tego, co planujecie. Możecie robić tak jak my, czyli większość informacji zdobywacie już w trakcie hejstu, ale możecie zrobić tak, że masa informacji zdobywacie przed, a okazje to są te właśnie dodatkowe rzeczy na zasadzie planowaliście A, ale odkrywacie, że jest jeszcze B i B jest prostsze niż A, więc możecie z tego skorzystać.
Tak, to jest takie coś. No u nas to co mówicie, jest jakby była ta struktura, że oni musieli wejść i dowiedzieć się, jak znaleźć tych magów, więc jakby wszędzie były rozsiane jakieś drobne sugestie. Oni trafili na... Natychmiast trafili na sugestie, że ktoś zamawia czerwone wino, co jest w ogóle... To jest rzecz, która jakby jedna z ulubionych rzeczy moich, które wymyśliliśmy, że magowie zamawiają czerwone jedzenie.
Na
tylko,
czerwonym obrusie.
Na czerwonym obrusie jakieś tam truskawki są generalnie czerwone rzeczy. Jakby się lepiej przyjrzał, to na tym stoliku do zawożenia jedzenia były też chyba palec czy kawałek
palec
ręki
tego zombiego. Tego zombiaka, który ja ten, potem opisuję, że nie ma palca. Tak.
Tak, ale jakby to jest jakby poziom humoru naszego. To jest tak, że magowie siedzą w piwnicy i zamawiają tylko czerwone jedzenie, bo są czerwonymi magami. No a druga rzecz to była... Podobna ścieżka była w bibliotece. Gdyby spędzili więcej czasu w bibliotece, to był tam taki...
Gdyby John nie sfejlował wszystkich rzutów.
Tak.
Tak, tam był taki koszyk gazetowy generalnie, bo ci magowie się nudzili w tej piwnicy, więc zamawiali tam książki, więc w tym koszyku gazetowym była literatura młodzieżowa, young adult, o zombie i śmierci i wymyśliliśmy ileś tytułów, to mam tutaj kilka pod ręką, więc od razu powiem, na przykład jak wytresować trupa, 50 odcieni czerwieni, nastoletni zombie, wychowanie bezstresowe, coś, co Oskar wymyślił i to jest przebłysk geniuszu. Stowarzyszenie Nieumarłych Poetów.
To ja wymyśliłem chyba.
To on wymyślił. Ja
przepraszam, to Adama, ja to przebłysk geniuszu Adama.
I Oskar wymyślił po prostu
i chciałem tylko powiedzieć jedno. Igrzyska śmierci.
To było moje.
I tak, ten żart, że te wszystkie tytuły są przerobione, a to jest po prostu Igrzyska śmierci, nie?
Tak,
więc można było to sprawdzić, ale najpierw jest to, że w ogóle to jest znowu nasze poczucie humoru w tamtym momencie. Był ten koszyk gazetowy, w którym były te książki i były też środki do czyszczenia toalet w tym samym koszyku, żeby im zasugerować, że to jest toaleta. Jak się zaczniesz nad tym zastanawiać, to nie ma żadnego sensu. W sensie co?
Nie, ale w kuchni też były.
Zamawiali
kuchni,
książki.
Też były środki. No w kuchni też zamawiali wino i tak dalej, środki do czyszczenia.
Generalnie najwyraźniej po prostu jest tak, że razem z tymi książkami tym wszystkim przy okazji zanosili
temu, tak, one nie żadna zmyła, te rzeczy,
środki
do czyszczenia, te rzeczy, środki do czyszczenia są naprawdę, naprawdę tak, środkami do czyszczenia, tak, które są potrzebne w łazience.
To znaczy, z tego co tak, ja więc, pamiętam, to środki do czyszczenia były tylko na wózku, jeśli dobrze pamiętam, w bibliotece miał być papier, ale...
leżał w tych książkach.
Tak, więc generalnie jakby to było... To nie miało za dużo sensu, ale jakby zakładaliśmy też, że ten one shot nie ma, jest, ma być komedią, tak? I mają tam być rzeczy. I, ale podoba mi się to, że chłopaki to natychmiast schwycili. Jak tylko się pojawiło, ktoś zamawia czerwone wino i nie ma podpisanego kto, to oni... To pewnie czerwoni magowie, bo pewnie piją czerwone wino, nie?
Najlepsze jest to, że podczas projektowania tego, to ty wpadłeś na to, żeby o, to czerwoni magowie zamawiają tylko czerwone wino. A ja mówię, nie, no to jest przesada.
Nie działa z tym.
Nie, natychmiast złapali.
Natychmiast tak, to mi się podoba, tak. No.
I jeszcze tak pani
ze względu na to było wiele tych ścieżek i niektóre z nich były trochę powtarzalne, no bo powiedzmy sobie szczerze, koszyk z jedzeniem, w sensie ten wózek z jedzeniem i koszyk z książkami, to trochę było to samo, tylko reskinowane.
Ale odnaleźli tylko jedno.
Ale jakby zakładaliśmy, że to nie jest problem, dlatego że prawdopodobnie drużyna, jakakolwiek gra w rzeczy, pójdzie jedną ze ścieżek, bo nie potrzebuje, nie trafi na dwie podobne do siebie ścieżki, zwykle jak już znajdzie jedną, to pójdzie tam, więc wydaje mi się, że one mogą być trochę reuzowaniem tych samych pomysłów w różnej kolejności albo z różnymi rzeczami i tak dalej w różnych miejscach. Nie?
Były inne rzeczy też, inne podpowiedzi. Jakby był moment, w którym mogli znaleźć plan budynku stary, w którym nie ma toalet, tylko jest zejście do podziemi w tym miejscu, gdzie powinny być toalety.
Słuchaj, co więcej, w jednej z tych książek był plan budynku jako zakładka tak, wsadzony, jeżeli by tak, dobrze poszukali, nie?
I co takie małe cameo, które zaplanowaliśmy sobie i też niestety nie zostało odkryte, można było zagadać do tej bibliotekarki o muzyce, bo była fanką muzyki. I ulubione zespoły to Once and Roses,
ale
oraz
tak,
Duran i Trubadurzy.
Tutaj kompletnie Johnowi nie poszły w ogóle rzuty żadne, tak, i on tam wszystko wywalił generalnie i dlatego musiał wyjść. Ale jakby to zakładamy. Co było akurat nam dobrze poszło, to że gracze od razu, ponieważ nie mieli wskazówek, od razu stwierdzili, że okej, zejście do podziemia może być wszędzie. I generalnie oni sami założyli, że muszą sprawdzić każde pomieszczenie, bo nie mają pojęcia, gdzie jest zejście. Ono może mogło być z biblioteki równie dobrze. I miało to sens, że John poszedł do biblioteki, że chcieli wejść do każdego pomieszczenia, właśnie dlatego, że nie wiedzieli, gdzie jest przejście, ale dzięki temu my to założyliśmy i dzięki temu mogli szukać różnych rzeczy. I oczywistym było, że nie wszystkie przeszkody uda się pokonać. Zwróćcie uwagę na przykład, że mamy ten moment, w którym John wchodzi i strażnik go zaczepia i na początku mówi, że jest atrakcją, to się nie udaje, więc strażnika rośnie awareness, ale potem robi krytyczny sukces na to nie, na bajerowanie, wiesz, to nie taniec był atrakcją. I tutaj jest sugestia, że możesz na przykład wtedy zbić ten strażnik na początku, a potem stwierdził, a nie, okej. Już nie jestem, już nie jestem.
Wszystko sugeruje, że to jest, że po prostu wzięli striptizera przebranego za kowboja na hejs, tak, myśląc, że to prawdziwy kowboj. Tak. Wszystko, nikt tego nigdy nie mówi wprost do końca, ale wszystko w tej historii tak, to sugeruje.
Bo właśnie dodam jeszcze, system sugeruje, że jeżeli robicie przy tych punktach, jeżeli drużyna odnosi sukces, to, bo oczywiście można w tym systemie grać na infiltration points i wtedy, jeżeli zdobywacie ich odpowiednią ilość. Ja akurat nie jestem tego fanem, bo idea jest taka, że i tak macie dotrzeć do pewnego punktu, więc, ale awareness points już jak najbardziej mają sens, więc system sugeruje, że jeżeli jest fail, no to zdobywacie jeden awareness point, krytyczny fail, dwa awareness points. Ja użyłem tutaj mieszanki, bo oni to też sugerują wyżej w victory points, że jeżeli macie te punkty, które wam rosną i których nie chcecie zwiększać, to krytyczny sukces, jeżeli jest to logicznie możliwe, może zmniejszyć punkty czujności. I uznałem, że jeżeli mamy strażnika, który, ten gość mi wpuszcza ściemę, niby tu robi jakieś tańce, nie tańce i tak dalej, ale to jakaś pierdoła, ale potem dodaje ten element i mówi, to nie taniec jest atrakcją i robi krytyczny sukces, to uznałem, że i to strażnikowi wystarczy i ten punkt, który zdobyliście, spokojnie wraca do zera, bo ten strażnik już nie jest czujny i on już nie widzi tutaj ściemy, on dostał ściemę i on już rozumie jakby na czym to polega.
Ale wiesz co, z mojej perspektywy...
I czuje się częścią tego spisku, że to jest taka sytuacja.
Z mojej perspektywy, jak ja to oglądałem i montowałem, to powiem ci, to było super śmieszne, dlatego że ja wiedziałem z grubsza, co się dzieje mechanicznie, natomiast od samego początku ten cały one-shot ma bardzo takie wibracje homoerotyczne i ty właśnie dodałeś do tego.
Tak, absolutnie.
Bo strażnik w tym momencie, rozumiem.
No, absolutnie. Zwróć uwagę, że jedyną osobą, która jest odporna na wdzięki Johna, jest bibliotekarka, a wszyscy faceci dookoła nie. Więc...
A propos bibliotekarki, bibliotekarka miała bombę. Bibliotekarka mogła cały heist po prostu zawalić, bo ona miała guzik tajemniczy, który tak. wzywa straża.
Tak.
Ale to jest też, wydaje mi się, ważne, że w momencie, jak dajesz taką bombę, że dajesz taki motyw, taki ryzykowny, który faktycznie mógłby cały heist zawalić, to musisz dać takie bardzo łatwe wyjścia. I jeśli chodzi o to, w jaki sposób można było przebajerować sekretarkę, to było kilka sposobów. Jeden to religia, co zrobili.
Zrobili.
Przez komiczne wzywanie Valentina z kuchni. Ja ci kurwa zrobię ravioli.
Tak.
Można było ją oszukać, że z jakiegoś powodu tutaj jest. Być można było po prostu zrobić jej to rozliczenie roczne.
Tak, absolutnie. To samo jak najlepsze. Można było zrobić ravioli.
I najlepsze, okultyzm 1, można było porozmawiać z nią o horoskopach. Po prostu poruszyć temat. Tak, tak. I jest natychmiast tak, sprawa rozwiązana. Online, tak?
Uznaliście, że to będzie śmieszne, jeżeli to będzie tak bardzo specyfik rzecz, na którą prawdopodobnie nie wpadną, tak. ale jak wpadną, to po prostu uznaliśmy, dobra, po prostu jeżeli cokolwiek powiedzą, to ona
tak, jeszcze potrzebuje. Ale ustawiliśmy, ustawiliśmy ten symbol La Thundera i oni to szybko podłapali i Valentine był tutaj głównym tutaj odwracaczem uwagi przez wszystkie akcje, które się tam działy. I teraz, jeśli chodzi jeszcze o jedną rzecz, bo mogą być pytania co do tego, na jak ustalacie poziomy trudności tych miejsc? Tutaj powiem czysto systemowo, na stronie 503 w głównym Core Rule Guide są po kolei trzy tabelki, które pokazują nam, jak ustalać poziom trudności. Są proste DC, które mówią na zasadzie, okej, jeżeli jest ściana i przy tej ścianie, nie wiem, wisilina czy coś takiego, to nie będzie tak, że razem z poziomem czy coś to robi się trudniejsze. No nie, jakby zawsze postacie będą tak samo miały umiejętność wejścia po linie, wiesz, po ścianie i dostania się na górę, więc używamy wtedy simple DCs, prostych stopni trudności, które nigdy się nie zmieniają. Po prostu patrzymy i stwierdzamy, okej, to jest... Tutaj wymagałby prostego treningu, więc DC 15. No tutaj ktoś, żeby to zrobić w miarę łatwo, to powinien być ekspert. No to DC 20, Master 30, Legendary 40. Ale w heistach, ponieważ kiedy projektujemy heist, to generalnie znamy poziomy graczy, którzy będą brali udział w tym heiście, używa się bardzo często DC bazujących na poziomie. I używamy wtedy tych podstawowych. W tabelce pierwszopoziomowe postacie, jak w naszej tutaj grze, dla nich DC jest 15. Takie absolutnie podstawowe do czegokolwiek, co mają wykonać. Jednocześnie mamy opcję dostosowywania poziomów trudności, więc jeżeli ta czynność to jest takie czyste 0, powiedzmy, okej, to jest 15, ale na przykład jeżeli uznajemy, że okej, to będzie w miarę proste, bo jak mieliśmy z panią bibliotekarką, ona jest gorliwą wyznawczynią La Thundera. Nie bibliotekarką, sekretarką, przepraszam. Ona jest gorliwą, uznajemy to jako incredible easy. Jeżeli ktoś powoła się na La Thundera, to jest super proste. I wtedy możemy od tego nawet odjąć 10. I stopień trudności nagle robi się 5. Jeżeli to jest bardzo łatwe, to ujmujemy 5. Jeżeli łatwe, 2. I w drugą stronę zwiększamy poziom trudności w ten sam sposób, czyli plus 2, plus 5, plus 10. Czyli potencjalnie, jeżeli gracze wpadną na jakiś pomysł, i to jest też dla mistrza gry, żeby w locie coś szybko... ustawić. Na przykład nie planowaliśmy tego, ale gracze stwierdzają, ej, zrobimy to w ten sposób. I uznajesz, to technicznie rzecz biorąc jest wykonalne, ale cholernie trudne, ale go for it. I wtedy uznajesz, okej, to stopień trudności na pierwszym poziomie będzie 25, bo jest incredibly hard, że to jest graniczny student wykonanie tego, ale róbcie, hej, jeżeli ktoś rzuci bardzo wysoko, jeżeli ten, możecie to robić. I to jest coś takiego, jak ktoś myśli, o, tabele. To są trzy przydatne tabelki, które powodują, że ja jako mistrz gry mogę tylko zerknąć na nie, albo my w czasie projektowania tego one-shota możemy patrzeć i okej, ta czynność, prosta, ta czynność, okej, to może być troszeczkę trudniejsze, na przykład zrobić dobre ravioli, które nasz Gordon Ramsay, Rondel Garzy
20.
doceni, no to już podnieśmy o tak konkretnie, to może nie incredibly hard, ale very hard zróbmy z tego, nie? I to plus 5 i tam było 20 na rzemiosło, żeby to zrobić. I uważam, że to jest znowu to samo, znowu to, o czym Paweł wspomniałeś na początku. Jeżeli chcesz dodać 3, a nie 2, to sobie dodaj, ale masz te ramy, masz te narzędzia, możesz się na nich wzorować i dzięki temu, kiedy budowaliśmy ten one shot, nie mieliśmy tego poczucia, że musimy wszystko wymyślać, tylko okej, okay, mamy to miejsce, to wymyślmy dwie rzeczy. Okej, okay, wymyślamy dwie rzeczy, dajemy im konkretne rzuty, patrzymy na tabelki, przypisujemy im konkretne stopnie trudności, next. Nie musimy, wiesz, nad tą częścią systemową siedzieć nie wiadomo ile czasu.
To są też jakby, vibe jest taki, że układamy, wybraliśmy to takie najbardziej oczywiste rozwiązanie, które nam przychodziły do głowy natychmiast. Czyli, no nie wiem, jeżeli przychodzą przez kuchnię, to mogą zrobić ravioli, mogą ukraść ravioli z sąsiedniego stolika, jeżeli wpadną na to.
Przekraść się przez kuchnię
mogli,
w ogóle.
O ile pamiętam, po prostu przekraść się przez kuchnię, albo przejść
co wyszło
tak, jakby tutaj należeli, to jest...
Co wyszło Douglasowi, bo on próbował się przekraść, Valentine próbował przejść, jakby tutaj należał i to mu nie wyszło.
Tak, jest jakby taka koncepcja w Pathfinderze, że możesz rzucić na społeczeństwo i po prostu udawać, że jesteś tu. Generalnie masz coś do roboty, nie zwracać uwagi, ale nie jakby przekradać się w świetle dnia, tak. Że tak powiem, tak?
Act like you belong.
Assassin's Creed generalnie.
Jedno co mogli znaleźć na przykład, to jest mogli znaleźć bezwonną trutkę na szczury w jednej z szafek i wtedy by mieli truciznę, którą by mogli na przykład wrzucić do ravioli i albo na przykład Gordona Ramsaya po prostu znokautować w tym momencie, albo dać to do czerwonych magów i mogli mieli wiele rzeczy, których nie wykorzystali ostatecznie, ale one po prostu sobie tam były. Gdyby jakby ten rzut nie wyszedł, no to zawsze jest kolejny, zawsze było jakieś opcje, bo z drugiej strony no, też nie chcieliśmy i to jest też bardzo, wydaje mi się, szczególnie jak robimy taki, no robimy show trochę, prawda? Więc byłoby bardzo źle, gdybyśmy postawili graczy w takiej sytuacji, że jeżeli nie zrobią tej jednej konkretnej rzeczy, no to w tym momencie dupa.
Ale też system bardzo, nawet kiedy nie robisz show, jakby system bardzo od tego odciąga, jakby oni tu jest wyraźnie po to, są te awareness points. Na zasadzie, jeżeli wam się coś nie wychodzi, to staje się trudniej, robi się ciężej i tutaj mogę od razu powiedzieć, skoro już przy tym jesteśmy, w końcu tyle nafailowali, że strażnik stwierdził, nie będę już stał w korytarzu jak debil, kiedy oni tak ciągle chodzą po tym korytarzu i wtedy właśnie pytanie to jest znowu, to jest dla mnie świetna wskazówka dla mistrza gry, bo mogę próbować to na logikę robić na zasadzie, okej, okay, po piątym przejściu Johna już tym razem bez spodni strażnik stwierdza, co tu się dzieje, albo możesz właśnie sobie notować te awareness points tam gdzieś na boku i patrzeć, okej, okay, to jest moment, w którym miarka się przebrała i to jest moment, w którym strażnik musi wejść do biblioteki, do sekretariatu za nimi i powiedzieć, okej, okay, co tu się do cholery dzieje. I jest moment, w którym on wchodzi i to jest ta komplikacja. I oni faktycznie muszą sobie z nią jakoś poradzić. No i tutaj znowu próbują go zbajerować, nie wychodzi. John wyciąga spluwę, mówi morda kolej, rzuca na przymuszenie, rzuca wysoko, strażnik podnosi ręce do góry, potem go nokautują. To też nie od razu. Ale to już jest ta pierwsza przeszkoda, którą właśnie od ilości faili mówisz, kiedy musisz dać graczom do zrozumienia, że coś się spieprzyło, coś poszło nie tak. To jest też bardzo fajna wytyczna, ale nigdy to nie ma być na zasadzie zrobiłeś jeden słaby rzut. Sorry, koniec hejstu.
To jest też coś, co zakładam, że no w tym hejście trochę nie było miejsca na realizację tego, ale w takim bardziej poważnym, gdzie faktycznie jest sytuacja, w której bohaterowie muszą się konkretnie przekraść. Jakby nie jest to komedia, w której jakby takie elementy by tylko utrudniały sytuację, to zakładam, że można też stopniować to nie tylko na zasadzie, okej, okay, nic się nie dzieje, a potem stopień, okej, strażnik idzie za wami zapytać, o co chodzi, tylko że na przykład, nie wiem, no tam jakby strażnik był świadom, że to są ci podejrzani ludzie, ale generalnie jeżeli, nie wiem, strażnicy zaczną zauważać, że nie wiem, ktoś, to drzwi są otwarte, albo ktoś zostawił jakieś ślady, jakieś mogą znaleźć stroje na przykład na jakimś etapie, zakładam, że w sensie jeżeli rośnie poziom awareness, to możesz na przykład opisać, że nie wiem, strażnicy znaleźli stroje i zwiększają liczbę straży, bo szukają coś, jakby można wymyślać, jakby to bohaterowie generalnie zostawiają ślady. Jeżeli rośnie poziom zaniepokojenia, to możemy założyć, że strażnicy będą zaniepokojonymi, zaczną szukać na przykład i znajdą, o zobaczcie, tutaj w winiarni leżą pozostawione ciuchy, ktoś wszedł na teren, rzućmy strażę. Nie, generalnie to może stopniowo rosnąć i bohaterowie mogą mieć informację, że generalnie zrobi się coraz gorzej. W trakcie to też wydaje mi się, że jest fajnym narzędziem do budowania napięcia jakiegoś tam.
Tak, system sugeruje, że dopiero infiltracja failuje przy skumulowaniu aż 20 punktów awareness. To generalnie, jeżeli przy każdej przeszkodzie zdobywamy od jednego do dwóch przeszkód przy fail albo critical fail, no to nie, to idea jest taka, że to nie będzie szybko. To nie jest tak, żeby to się stało natychmiast. Chcesz graczom dać do zrozumienia, że okej, dalej wykonujcie hejs, jakby nie chodzi o to, żeby przerwać przygodę i no nie udało wam się, idziecie do więzienia czy coś takiego, ale jednocześnie jeżeli idzie im źle, to chcesz dać im do zrozumienia właśnie tak jak wspomniałeś, że robi się coraz trudniej, jakby coraz bardziej, musi coraz bardziej uważać, jest coraz niebezpieczniej i potencjalnie możecie próbować się wycofać, jeżeli wiecie, że robi się zbyt niebezpiecznie, ale nie chcesz w tym momencie uznać, bum, nie udało się.
I... No zakładam, że gracze mogą w jakiś sposób kreatywny, powiedzmy, starać się obniżyć ten poziom awareness, jeżeli wymyślą, zakładam jakąś akcję, która potencjalnie może... Nie wiesz, wskażę jakiegoś przypadkowego gościa, który akurat przychodzi i powiedzą, ojej, patrzcie, to on ukradł rzecz. I to może zrzucić.
Może by on zwrócić uwagę, czy coś takiego.
Jest jakby na stole.
Tak, wszystko jest absolutnie na stole. Choć generalnie raczej sobie myślę, że awareness to nie jest coś, co łatwo zmniejszyć tej nocy, której się, powiedzmy, robicie hejs. To raczej nie jest coś prostego, ale wiesz, po raz kolejny, macie cały czas te tak zwane edge pointy, czyli rzeczy, którymi się przygotowaliście, które powodują, że nawet jeśli coś nie wyszło, to i tak, mówię, mundur jest tego przykładem. No i oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, są te najbardziej okazje. I teraz tak absolutnie technicznie, jak my do tego podeszliśmy. Pierwsze, jaką zrobiliśmy, to narysowaliśmy sobie tą naszą ambasadę. Usiedliśmy i zrobiliśmy, gdzie są jakie pomieszczenia, na początku w ogóle nie myśląc o tym, w którym pomieszczeniu co będzie i jak to ma wyglądać i jak to ma iść, tylko generalnie, okej, wymyślmy sobie, jakie pomieszczenia mogą w ambasadzie się znajdować, nie? I robiąc to przy okazji uznaliśmy, dobra, wiemy, że magowie są w podziemiach, jeszcze nie wymyśliliśmy, gdzie dokładnie jest przejście, ale sobie myślimy, dobra, to będzie śmiesznie, przejście jest tajne z kibla. I na tym jakby skończyliśmy projekt ambasady, nie? Idea była taka, że ona ma górne piętro, ale założenie było proste. Jeżeli gracze pójdą na górne piętro, to hejs się natychmiast kończy. To nie jest kwestia rzutu, to jest kwestia decyzji. Mało tego, decyzji, o której graczy mistrz gry bardzo wyraźnie poinformował, co ja zrobiłem w tej sesji, mówiąc, że okej, tutaj możecie jeszcze udawać przed strażnikami, że jesteście, na przykład, że ty jesteś eskortą tego gościa z Waterdeep, czy jesteś to. Jak pójdziecie na górę, to generalnie wszyscy zobaczą, że nie, tam nie wiem, jakiś jego główny ochroniarz zobaczy, że ej, ty nie należysz do jego eskorty. Albo dobra, no, wcale nie zamawialiśmy stripteasera, czy coś w tym rodzaju, nie? Jakby na górze jesteście spaleni natychmiast, więc dlatego nawet nie projektowaliśmy góry, bo jeżeli oni by uparli się, że tam idą, to tak w tym momencie hejs by się skończył.
To znaczy, ja pamiętam, że było nawet kilka sposobów na ucieczkę, które żeśmy wykombinowali i tutaj chciałem tutaj małe weto do tego, bo gdyby poszli na górę, no to mają możliwość zamknąć wszystkich na górze.
A, dlatego, no, że te schody, zamykając, okej.
Okay. Gdyby musieli się ulatniać z góry, no to by mogli odkryć, że te schody to są tak naprawdę podnoszone i można było zablokować całe towarzystwo na górze i no jeszcze trzeba by było sobie poradzić ze strażnikami na dole, ale to już by było znacznie, by gorączka spadła z nich w tym momencie.
Tak, ale to jest taki dodatkowy, że jak się pozbyć góry, że tak powiem, ale to nie jest cały czas tak, że możesz iść na górę i próbować tam jakieś rzeczy ugrać za bardzo. Poza tą jedyną rzeczą, o której myśleliśmy, że potencjalnie jedna osoba mogłaby pójść na górę z listem i próbować zaszantażować ambasadora tym listem, ale to też było... ja zakładam, że na etapie, w którym oni byli, nikt z nich by tego nie zrobił, bo to musiałaby być osoba, która byłaby w stanie autentycznie wejść tam w taki sposób, żeby jej nie rozpoznali, więc mundur strażnika Waterdeep kompletnie odpada.
Znaczy, mógłbyś to rozegrać, tak? Nie wiem, czy byś ty to rozegrał w tym momencie, bo to zależy od tego, jak by się to potoczyło, ale mógłbyś to rozegrać na przykład, że tak, ten gość, który by tam wszedł na górę, byłby schwytany i byłby postawiony przed ambasadorem i ambasador wtedy by mógł go szantażować.
W ten sposób jak najbardziej. Natomiast raczej to nie było miejsce, do którego można coś więcej ugrać. I jak już rozpisaliśmy to uznaliśmy, okej, to mamy wszystkie pomieszczenia. Głupio byłoby zostawiać takie pomieszczenie kompletnie do niczego. Trochę magazyn nim jest, ale magazyn jest tak naprawdę przejściowy bardziej, to jest takie miejsce...
To miał być hideout, nie? To miał być moment, takie jedno miejsce, gdzie mogliby się w razie czego na sekundę schować i do tego służył w ostatecznym odcinku.
Tak. Ale poza tym musieliśmy i stwierdziliśmy, okej, zróbmy tak, skoro założyliśmy z góry, że bohaterowie nie zdobywają wielu informacji, gdzie co jest na zewnątrz, to ustalmy, że w każdym pomieszczeniu będzie prawdopodobnie jakaś pomoc, jakaś opportunity, jakaś okazja. Jedynym miejscem, w którym jako takiej okazji nie było, znowu to był... Znaczy, była damska toaleta, to wiadomo, to było jedno miejsce, w którym jakby nie było tego. I nie było również okazji w samym sekretariacie, poza faktem, że był tam klucz do gabinetu, a już w gabinecie jak najbardziej było miejsce. Natomiast sama sekretarka, z tego co pamiętam, nie miała żadnych konkretnych informacji. Ona była tylko przeszkodą pod tym względem, że... To samo jest z panią oczywiście bibliotekarką, ale akurat w bibliotece coś było. Natomiast te kobiety nie miały konkretnej informacji, które pomogłyby w tym, ale w tych miejscach jak najbardziej można było coś działać, w bibliotece znaleźć książki, a w sekretariacie przejść do gabinetu, ponieważ no, gdyby nie ambasador z korytarza nagle stwierdził przy strażnikach, ja tu sobie wejdę do gabinetu bez problemu, tak, to byłoby bardzo podejrzane. Zresztą to była jedna rzecz, którą natychmiast podniosłem awareness o jeden, kiedy Roger stwierdził, że wyjdzie przez drzwi z gabinetu. Uznałem, że w tym momencie to jest ten jeden awareness do góry, kiedy strażnik musi za nim pójść, bo okej, okay, typ wyszedł z gabinetu w dziwny sposób i przeszedł dookoła. Ale poza tym tak. I jakby nasz plan był taki, że przechodziliśmy do jednego pomieszczenia, stwierdzaliśmy, okej, okay, czy możemy tu umieścić jakąś okazję? Tak jak mówię, nie w każdym hejście musicie to robić, ale my mieliśmy taką strukturę, ale przede wszystkim przeszkoda. W każdym pomieszczeniu chciałem mieć praktycznie jedną przeszkodę. I wydaje mi się, że całkiem to się sprawnie planowało.
Mhm. To jest też tak, że niektóre z tych rzeczy, które umieściliśmy tam, to były... takie, te okazje też były różne wielkości, że tak powiem, nie? Jakby dużą okazją jest konkretnie, no, okazja w bibliotece. Jakby to trochę jest tak, że uznaliśmy, że do biblioteki pewnie nie pójdą, bo po co? A tam była taka naprawdę duża i solidna, nie? Jakby informacje, to była i sugestia, gdzie jest wejście do lochów i konkretnie w ogóle plan budynku, jeżeli by dobrze rzucili. I właściwie taka pełna droga tam dotarcia, nie? A z drugiej strony na przykład informacje o czerwonym winie zamawianym, czy list, to są bardziej informacyjne rzeczy.
List mógł być bardzo kluczowy.
Jakby to jest coś takiego, co jakby gdyby znaleźli tylko list, no to byłoby okej, mamy list. I jakby nie mamy żadnej drogi, ani żadnej informacji, jak dostać się do tych magów. Jakby to jest tylko informacja, którą mogą wykorzystać do zrealizowania swojego planu, ale ona jest bardziej informacyjna, a mniej jest drogą na przykład... w liście nie ma żadnej sugestii, że w toalecie jest wejście do lochów. Mhm. Ani nie jest generalnie żadnym sposobem na to. Innym niż no, to, co Adam mówił, czyli pójście do ambasadora i próba szantażowania go, czy coś takiego, co było raczej ciężkie do zrealizowania. Bardziej było informacyjne, tak? Wino to była właściwie sugestia poszukania... drobna sugestia, która właściwie prowadziła do większej sugestii i tak dalej.
Że tam był palec jeszcze potencjalnie, gdyby znaleźli go.
Tak, ja mówię o winie winiarni i tym logu tam, że zamawia czerwone wino. To jakby to drobna informacja, nie? Ale ona mogła zasugerować przejście dalej do kuchni i poszukanie, czy coś tam jest związane z tym. Więc było trochę takich rzeczy, które były mniejsze lub większe. Jakby zakładam, że fajnie, jeżeli w każdym pomieszczeniu jest jakaś informacja do zdobycia, jakiś kontekst dodatkowy, ale one nie zawsze muszą być jakby równowartościowe, nie? Czasem to mogą być po prostu drobne informacje, które w jakiś sposób wpłyną na realizację innych rzeczy, a czasem większe, jakby to nie ma się co przywiązywać jakby do ważności ich, nie?
Ale jak budujecie klasyczny heist, absolutnie nie w każdym pomieszczeniu w ogóle musi być ta informacja. Jeżeli robicie heist, z którym bohaterowie mogli zabezpieczyć, nie wiem, plany budynku przed tym i wiedzą mniej więcej, którą ścieżką chcą pójść, to ja sobie fajnie trochę takich okazji dorzucić, bo one urozmaicają hejst, one jednak powodują, że plan się robi bardziej dynamiczny, jakby stwierdzają, a fakt, to nie musimy iść przez tą strażnicę, możemy pójść tamtędy. I to zmienia jakby działanie i myślę, że wprowadza fajnej dynamiki, ale to nie jest, że musicie wszędzie je wrzucać. Natomiast tak, bardzo na pewno myślcie o przeszkodach, bo one wydaje mi się najwięcej dynamiki wprowadzają. Siłą rzeczy, jak pokonywać przeszkody. I oczywiście przeszkodą mogą być zamknięte drzwi i może być strażnicy. Natomiast robiliśmy komedię, uznaliśmy, że przeszkodą niech będzie skrzypiąca podłoga w bibliotece i pani bibliotekarka, która wtedy każe ci wyjść. Tak. Tak. Niech przeszkodą będzie Gordon Ramsay, który krzyczy, żeby mu robić ravioli. Jakby to są absolutnie rzeczy, które... To pokazuje, jak ten system jest w miarę elastyczny. Jak możesz sobie... Okej, dalej w ramach tego, dalej to jest rzuć na crafting, albo rzuć na tam, nie wiem, dyplomację, czy cokolwiek, z nim, żeby go przekonać, żeby panie, tu wszystko w porządku i tak dalej. Jakby dalej używamy dokładnie tych samych zasad, ale podpinamy je pod takie trochę bardziej absurdalne rzeczy, nie? Dalej przeszkodą jest pani sekretarka. Wchodzisz, okej, co wy tu robicie? Ale rozwiązaniem tego jest na przykład wysoki rzut na religię, a jeszcze wchodzi chłop z symbolem Lathandera, to mu zbija ten poziom trudności. Powiedzmy, że jakbyś gadał o Lathanderze, to poziom trudności byłby 10, bo to już tak, ona jest bardzo gorliwą wyznawczynią, ale jeszcze chodzi w chłop z symbolem Lathandera. Bum, 5. No i generalnie zagadają bez najmniejszego problemu. Ale wydaje mi się, że te przeszkody cały czas najlepiej działają. A jednocześnie to nie tak, że pozbyliśmy się tych kompletnie standardowych. Byli strażnicy na wejściu, no i była pułapka w szufladzie z listem jak najbardziej.
I to z trucizną, która w Pathfinderze jest bardzo potężna.
Tak, ale był wysoki rzut i trucizna nie weszła.
No.
To wydaje mi się, że też warto cały czas podkreślać coś, co już padło wcześniej, ale wydaje mi się, że to jest, żeby nikt się nie czuł jakby, żeby nikt nie miał wątpliwości w tej kwestii. Te rzeczy, które sugerujemy jako rozwiązania, są tylko sugerowane, nie? Jeżeli gracze wpadną na jakieś kompletnie inne rozwiązanie danej przeszkody, no to niech to robią, nie? Jakby gdzieś tam na poczekanie wymyślasz poziom trudności, wymyślasz, na ile to ma sens i nie traktujcie tego tak, że o nie, tak by to trzeba ten konkretny rzut. Jak na to nie wpadną, no to nie ma innej możliwości. Sekretarka czy tam Gordon Ramsay są na żadną kreatywność, na każdą kreatywność są odporni. Nie, jakby to zakładamy, wybieramy sobie te takie najbardziej oczywiste, zakładając, że one prawdopodobnie pokryją, nie wiem, 80% tego, co gracze wymyślą, ale jeżeli gracze wymyślą te 20% czegoś kompletnie absurdalnego, no to dlaczego nie, nie?
Więc znaczy, spoko. No, generalnie wszystkie drogi prowadzi do kibla, prędzej czy później.
To muszą siły rzeczy.
Muszą rzeczy. I
jak w życiu, nawet,
i ja pamiętam właśnie, że jedno, co żeśmy zaprojektowali, to gdyby się nie udało z Gordonem Ramsay, to Gordon z Ramsay wysyłał do tego kibla.
Co się stało?
Co się stało? Czy do wy się do niczego nie nadajecie, to zanieście do kibla.
No i dokładnie kazał Douglasowi zapierdalać do kibla, bo się do niczego nie nadaje, nie?
Co w ogóle było komiczne, bośmy generalnie projektowali tego dziadka klozetowego jako taki troszeczkę niejasny element. No po prostu sobie siedzi dziadek przy tym.
To wygląda jak Schwarzenegger.
Arnold Schwarzenegger z ręcznikiem.
Ej, właśnie, dobra, to ja mam pytanie takie od kuchni, że tak powiem, bo jest to seria RPG od kuchni. Bo ja mam wrażenie, że myśmy nie wymyślili tego, że on wygląda jak Schwarzenegger.
Nie, wymyśliliśmy.
Wymyśliliśmy, absolutnie.
Wymyśliliśmy.
Od momentu, w którym ty zasugerowałeś, że on ma zrzucić ręcznik jak Schwarzenegger, pudełko od kwiatów i wyciągnąć dubeltówę, to już okay. Od tej pory był Schwarzeneggerem.
No bo na przykład ja cały czas sobie w głowie wkręciłem, że on wygląda po prostu jak taki dziadek staruszek i kompletnie nie... To jest taki low-key, że nie zwrócą na niego uwagi, więc to miało być ten efekt.
Ja byłem absolutnie pewien, że od momentu, tak. W którym padło motyw z wyciąganiem dwurury, to już on był Schwarzeneggerem.
Też pamiętam. I to jest w ogóle dla mnie komiczne, że wiesz, że wchodzisz do kibla, tam na małym krzesełku sobie siedzi Arnold Schwarzenegger.
Z ręczniczkiem na kolanach ukryty.
Taki gigantyczny kulturysta, gigantyczny chłop na małym krzesełku. Tak, dzień dobry, 2 złote.
Dzień dobry,
2 złote.
Tak, cudowne.
Tak, ale jeszcze...
I w ogóle reakcja Roberta też była piękna. Ta defaultowa kibla.
Tak, Robert jak go zobaczył, szedł do kibla i...
To było piękne.
Ta defaultowa wersja była taka, że myśmy zakładali, że oni po prostu uznają, że no tak widocznie chłop wygląda i po prostu załatwią całą sprawę, ale... ignorując go czy coś.
Potem będzie stwierdził, że mu jebnie.
Się okaże, że on stał za tym wszystkim, ale nie, jakby natychmiast było, dobra, to ja mu jebnę, nie?
Tak, myślę, że mogę go zdjąć. Tak jak był dobry motyw, kiedy on, kiedy tam jest też cały motyw z tym, że on chce go rozbroić. No tak, rozbrój go, bo wtedy będzie bezbronny kompletnie. Nie, wtedy,
ja
jak wytrącisz mu spluwę z ręki, to jest po wszystkim.
Znaczy, ja myślałem, że to będzie jako po prostu taki przekręt, że on podejdzie do tego Schwarzeneggera i mu powie... Niosę towar i wtedy ten mu otworzy kluczykiem drzwi do kibla i go wprowadzi.
Ale on
postanowił wyjechać.
Zwłaszcza, że mieli pełną sugestię, że mają to zrobić, tak? I oni tak. Po gdzieś po drodze kompletnie się rozjechał.
Bo Douglas miał załamanie nerwowej serii, że musi się jakoś zdobyć i pokazać.
Ja trochę żałuję, że Gordon, czyli Rondel, tak szybko dał im ten wózek do... Że nie było sceny robienia ravioli.
No,
przychodzi John i mówi, ja ci kurwa zrobię ravioli i ciekawy jestem, jakby to wyszło, ale by to pewnie znów przedłużyło całą sytuację.
Na crafting?
Było tak, że Valentine zaczął robić ravioli, ale ostatecznie to się...
Wyszedł, nagle wpadł John, powiedział, ja ci kurwa zrobię ravioli i wtedy go powiedział, ja ci kurwa zrobię ravioli
i zrobił ravioli.
I to
wszystko właśnie było w ramach tego, że mieliśmy motyw, komplikacje. Nie myśleliśmy o tym, żeby... Właśnie, John był dodatkowym elementem do w kuchni. Jakby tam już te rzuty wszystkie poszły, które były. No ale dobra, gracz stwierdził, że wejdzie, no to wszedł. No i w takim razie zaczęliśmy między nimi wymianę i dalej w ramach stopnia trudności Gordona, czy Rondela naszego, dalej John rzucał. I John zrobił słaby rzut i rondel kazał mu wypierdalać generalnie. No.
Generalnie podoba mi się, że rola Johna w tym one-shocie to jest chodzenie po innych w tym w pewnym momencie, bo tak. Najpierw idzie po Valentina, a potem jak widzi Schwarzeneggera, to idzie po Rogera.
Swoją drogą, Schwarzenegger miał tam...
To jest wielbione scenę, jak on wpada tam, widzi to za całe zagrożenie i wychodzi.
Swoją drogą, wiecie, Schwarzenegger miał tam drugi czy trzeci poziom na pierwszopoziomowy. On był zrobiony z myślą o tym, że właśnie na końcu cała drużyna będzie mogła zmierzyć się z nim, więc jak wyszedł na niego biedny Douglas na solo, no to on mu jednym strzałem ponad pół życia zabrał i to nie strzelając broni palnej. Uznałem przez chwilę, że ja się na tym namyślałem i stwierdziłem, że tutaj też sam Schwarzenegger będzie mu się tryby obracały będą i w końcu stwierdzi, że mu jednak pierdolnie, może nie będzie z dwurury walił w kiblu, wszyscy to usłyszą. Więc mu po prostu walnie
no,
w ryj.
No, to było, to jakby widać, nawet w opisie tej sceny było takie, że on podchodzi, już do niego celuje, ale zmienia zdanie, jakby ewidentnie tak. I to miało sens, no bo gdzie by tam będzie kurwa strzelał nagle w toalecie, kompletnie by się wszystko wysypało. Nie?
No i na końcu mamy naszą przeszkodę, która jest, i tak po drodze mówię, była ta strzałka z trucizną, tam też była opcja, no dosłownie była opcja, atletyka albo złodziejstwo. I pułapka jest opisana w ten sposób, że kiedy ktoś gmera przy zamku, ale nie otwiera go kluczem, to pułapka wystrzeliwuje. Więc póki Roger próbował atletyki użyć i po prostu siłą wyszarpać tą szufladę, no to się nie aktywowała ta pułapka. Ale rzucił kiepsko, nie był w stanie wyrwać, więc poprosił tutaj, żeby John bodajże otworzył ją wytrychem, no i John zaczął gmerać przy zamku, więc w tym momencie aktywowała się pułapka, strzałka wyleciała, miał wysoki rzut na truciznę, więc nic mu się poza tym nie stało i otworzył tą szufladę, ale to jest wszystko jakby część tego procesu, który tam jest. No i na końcu wymyśliliśmy to też jako przeszkoda, po drodze, czyli grająca spółczka, nie? To był nasz jakby cały motyw na końcu. I tam mieli niezłe fejle, ale z drugiej strony to jest już taki moment, w którym to trzeba też brać na to poprawkę, jak się jest mistrzem gry. Okej, jeżeli próbujecie jakiegoś strażnika zmylić, kogoś zagadać, generalnie wchodzi w interakcję z drugą osobą, albo wywołujecie hałas przy osobach, które są potencjalnie czujne, to oczywiście punkt awareness się zwiększy. Natomiast fakt, że fałszujecie na grającej spółczce, to już raczej nie jest coś, co powinno zwiększyć poziom awareness, nie? Więc jakby dlatego tam już na to nie zwracałem tak bardzo uwagi. Tym bardziej, że wszyscy w sumie postanowiliśmy, że w momencie, w którym oni wejdą do podziemi, to ta część heistowa się kinda kończy. Nie bez powodu wymyśliliśmy sobie, że tam jest dziwne te echo i komora rezonacyjna, jakkolwiek to było, że to czerwoni magowie siedzą jeszcze i są torturowani głośną muzyką z góry i ledwo mogą rozmawiać, więc chcieliśmy...
Kurczę, ja żałuję, że w montażu tam nie wyszła jakaś taka muzyka, wiesz, że takie, jakby dodać taką przytłumione takie... Że tam w ogóle jakieś techno leci w górę.
Ale trochę to nie miało sensu dla mnie w średniowieczu.
To jest to, co nie miało sensu, a nie Masterchef.
Ale pamiętam taki mały odrobina lore, który żeśmy sobie wymyślali, to jest to, że ci czerwoni magowie siedzą z zatyczkami na uszy w ogóle cały czas, bo właśnie nie są w stanie wytrzymać.
A to wszystko robiliśmy po to, żeby bohaterowie mogli już tam w pełni walczyć, żeby wiecie, John mógł strzelać ze spluwy, żeby czary mogły latać i tak dalej. Więc uznaliśmy, że tam jest tak głośno, że i tak nie ma szans, żeby jest to jeszcze pod ziemią, ale w ogóle nie ma szans, żeby ktokolwiek coś usłyszał tam z dołu. Ale przez to ci magowie tam mają tortury, więc to też było takie nasze tłumaczenie, że okej, są czerwoni magowie, są potężne istoty, czarodzieje w ogóle. Ale jak na pierwszolevelowych postaci musi z nimi walczyć. Więc oni są już tam tak zmęczeni.
Tak.
Oni już są tam tak wycieńczeni od siedzenia tam, już mają tak dosyć wszystkiego, że ledwo czary mają jeszcze jakiekolwiek. Więc to też było z tym związane. No i właśnie kiedy już wygrali na spółce i weszli, to był ten moment, w którym mówię, każdy może zrobić jak inaczej, ponieważ chcieliśmy dodać ten element mikro dungeonu, no to było takie, okej, to w tym miejscu jakby nasza budowa hejsta się kończy. No bo dalej to już była kwestia... Już dalej nie było awareness, już dalej nie było przeszkód, poza oczywiście faktyczną walką ze szkieletami czy coś w tym rodzaju. Już dalej nie było tego elementu, aczkolwiek oczywiście to jest dalej spójna historia i dlatego to, co zrobiliście w czasie hejsta, dalej powinien mieć jakiś wpływ na to, jak wygląda w dungeonie. Tu potencjalny był motyw z listem, ale wszystkich nas rozbawiło, że ta jedna część informacji, ten jeden list, który wystarczyło pokazać magom, dałeś to załatwić inaczej, Roger stwierdził, zostawię go w biurku. I oczywiście wyszło jak wyszło, więc...
Boż nie będzie kradł, może więc, poczytać, ale no...
Więc nawet kiedy kończymy hejst, to też fajnie, jeżeli po przejściu hejsta faktycznie ma się dostać do dungeonu, bo powiedzmy, macie informację, że skarbiec jest wypełniony potworami przed właściwą wejściem, przed właściwym wejściem do skarbca, bo sobie lord tak zabezpieczył skarbiec, to jednak fajnie, jeżeli ta część bitewna nie jest osobną grą od części na górze, nie? Jakby. I wydaje mi się, że jakby z tym listem, był komiczny ostatecznie, ale w sumie taka była intencja, w miarę nam to wyszło. No i z zombim, który pchał wózek, którego Roger dopadł i zniszczył jednego zombie kelnera.
Ten zombie nic nie robił, po prostu pchał wózek, zabierał jedzenie i wracał. I ten postanowił go zniszczyć.
No ale to wiesz, plugawy zombie i męczenie jakiegoś biednego trupa, który kiedyś sobie żył, więc jakby pasowało do tam, on był fanatykiem czy fanem tak. Helma.
Zanim...
Roger był trochę parodią Chili, nie? Czy ja to tylko zwróciłem na to uwagę?
Nie wiem, był paladynem, no.
Że tak. Lubi Helma, jest taki dobroduszny generalnie.
Nie, wydaje mi się, że raczej...
Nie, miałem wrażenie, że był po prostu paladynem gorliwym.
Szczególnie, że Roger postanowił zostawić ten list z Chili intencją, nie... że magów zabije. Wydaje mi się, że Chili by nic takiego nie zrobiła.
Tak. Dobrze, zanim przejdziemy do podsumowania jeszcze tego miejsca, to dwa słowa, bo obiecałem, że powiem również o pościgu. To będzie krótkie. Pościg mieliśmy w... Pamiętam, w którym odcinku. W którym odcinku beczki?
W dziewiątym?
Na beczce prochu w... Machinach Lantanu.
Ja nie wiem. Nigdy.
Generalnie pościg buduje się bardzo podobnie do infiltracji. Tylko znacznie krócej. Nie robimy całego motywu, gdzie bohaterowie chodzą, szukają okazji i tego typu rzeczy, tylko robimy bardzo prostą rzecz, mianowicie budujemy przeszkody. Po prostu przeszkody. Mamy przeszkody, w których chcemy dać naszym graczom zwykle dwa rzuty, ale to podobnie jak przeszkodami przy hejście. I tutaj bohaterowie muszą gromadzić punkty te pościgu, powiedzmy. Więc kiedy zwykle robimy tak, że mówię, można to robić, że bohaterowie kogoś gonią, albo się z kimś ścigają, ale weźmy na razie ten najbardziej przykład podstawowy, który był również w machinach, czyli idea jest taka, że zwykle bohaterowie muszą zaczynać o jedną przeszkodę dalej niż ci, którzy ich gonią, to po to, żeby znowu jeden rzut, jeden fail nie spodobał, że fail, złapali was. Więc generalnie zaczynają wcześniej, bo siły uciekają i ktoś ich goni. Wygląda to tak, w momencie, w którym biegną, rzucacie im przeszkodę. Na przykład u nas były psy, które ścigają Joru. I on miał do wyboru wtedy, mógł zrobić, użyć swojej umiejętności nature, użyć, żeby ich uspokoić, te psy, i żeby jakoś się odczepiły od niego. Albo na przykład użyć skradania się, żeby koło nich przejść. Ale ja dodałem jeszcze ten element, w którym obok były... To też chyba było skradanie się. Idea była taka, że on mógł wskoczyć za te skrzynie, gdzie był silny odór kanalizacji, co potencjalnie zamaskowało jego zapach. Różnica tylko między hejstem a pościgiem jest taka, że w czasie pościgu chcesz, żeby to było jak najbardziej dynamiczne. Nie możesz sobie pozwolić na to, żeby bohaterowie tak chodzili od miejsca do miejsca, sprawdzali, więc gra bardzo mocno sugeruje i po tej sesji odkryliśmy, że to ma duży sens, żeby tutaj mistrz gry nawet doświadczonym graczom od razu mówił dwie opcje i mówisz, okej, jeżeli chcesz użyć, masz bramkę, możesz ją spróbować szybko otworzyć, masz jakiś bardzo prosty zamek, możesz podbiec, spróbować ją jakimś jednym ruchem szybko otworzyć, albo próbować nad nią przeskoczyć. I jedno jest łatwiejsze, drugie jest trudniejsze, mistrz gry to podaje, informacje, i podobnie jak w przypadku infiltracji, gracz może wymyślić inną opcję. Gracz może wymyślić jeszcze coś innego i mistrz gry, jeżeli uzna, że to ma sens i tak dalej, to może gdzieś w tych stopniach trudności to umieścić. Różnica jest taka, że chcesz podać te dwie rzeczy, żeby gracz, który nie ma na teraz pomysłu, nie spowolnił ci sceny pościgu, kiedy wszyscy biegniecie, grają nagle, to ja czekaj, może użyję natury, albo nie, arkany, albo chcę, żeby to było dynamiczne, chcę, żeby to cały czas się toczyło, dlatego rzucasz te dwie rzeczy, jeżeli ktoś szybko mu przychodzi, ma przebłysk geniuszu i stwierdza, nie, ja zagram na moim instrumencie i zmylę pościg i to, czy cokolwiek, albo użyję społeczeństwa i wtopię się w tłum w tym miejscu, choć opcja była taka, żeby biec dalej, to spoko, ale generalnie chcesz, żeby tu i teraz miał opcję rzutu. Jeśli chodzi o naliczanie tych...
No to jest trochę taka sytuacja, w której jakby zakładamy, że jeżeli gracz ma natychmiast pomysł, no to spoko, ale nie chcemy, żeby miał inne pomysły. Nie chcemy, żeby myślał o tym za dużo, więc jakby te sugestie są tutaj bardzo, bardzo spoko, wydaje mi się. No to tak. Prawda.
No i powiem ci, że to tak kontrastowo, bo już to jak to w D&D działało, bo pamiętam, jak robiliśmy pościgi w D&D na przykład z Ismarkiem dawno, dawno temu, no to z Ismarkiem jakby trochę ciężko było pomyśleć o czymś innym niż, no to ja biegnę do przodu.
Szybciej.
I ty nigdy jako mistrz gry, wydaje mi się, też miałeś problem z przedstawieniem tego opisu, tego, co teoretycznie można robić, żeby już na miejscu zasugerować, co się może dziać, bo to jest jednak inna sytuacja, jak faktycznie za kimś biegniesz, a kiedy ktoś ci opowiada, że za kimś biegniesz.
Oczywiście.
I to nigdy nie będzie tak dynamiczne, nigdy nie będzie tak ten, więc wydaje mi się, że Pathfinder rozwiązuje ten problem, który jak powolne tak naprawdę wydawały się pościgi w D&D.
No tutaj...
To jest trochę też takiego, że możesz to nadal w D&D zrealizować w podobny sposób. Jakby to jakby ten jakby ta metoda jest... Tylko jakby fajne jest to, że Pathfinder jakby mocno to sugeruje i mówi ci, tak, nie musisz, ale możesz robić.
Daje ci całą masę przykładowych przeszkód do konkretnie pościgów, nie?
No tak, tylko że w Pathfinderze to jest wbudowane. A...
Tak.
W D&D trochę bardziej zakładało, że jakby kreatywność jest po naszej stronie w takich sytuacjach i po prostu mistrz gry mówi biegnij, ty wymyśl, co robisz wtedy, a my wtedy tak patrzysz na swoje cechy i okej, jak było, i jeszcze masz ten taką rzecz, nie pamiętam, czy to była zasada w D&D, czy to było coś, co przyjęliśmy, ale że nie możesz powtarzać tego samego rzutu.
Nie, to wszystko było to wszystko było homebrew.
Więc to nam jeszcze utrudniało sytuację. Jakby to było takie, okej, atletyka, dobra, to pierwsze to biegnę, to po prostu super szybko biegnę, bo mam wysoką atletykę, albo biegam na dach i biegnę dachem, czy coś takiego, ale potem drugie, okej, już teraz coś innego. I co mam jeszcze wysokie? Przekonywanie, czy tam jakąś zastraszanie. To zastraszam ludzi wokół, w sensie, ponieważ nie było tych wyraźnych sugestii, to jakby najbardziej oczywistą sugestią jest, okej, to robię to, gdzie mam cechy, więc zaczęło się takie, okej, przeglądam swoje skille i sprawdzam, co mam wysoko i wymyślam, jakby to wykorzystać w trakcie pościgu, nie? Co zmniejsza dynamikę, tak jak Adam mówi, nie?
A tutaj jest tłum, jest akrobatyka albo atletyka, żeby się prześlizgnąć albo przepchnąć, albo społeczeństwo, żeby jestem za follow the flow, jak idzie tłum. A jeżeli ktoś biegnie, wyciągnie spluwę i zacznie strzelać w górę i złaźcie z drogi do niej i zacznie krzyczeć i strzelać w powietrze, żeby wszyscy się rozsunęli. Absolutnie,
tak.
Jakby jest tutaj miejsce, jeżeli ktoś na to w tym momencie wpadnie. I z grubsza wygląda to tak, że kiedy biegnie czteroosobowa drużyna, bo oczywiście można się rozdzielać, mogą te drogi się rozwidlać i tak dalej, ale tak przyjmując, że biegnie czteroosobowa drużyna, kiedy dobiegacie do danej przeszkody, musicie zdobyć 4 punkty, bo jest was 4. Jeżeli zrobicie sukces, no to wszyscy przebiegacie dalej. Jeżeli natomiast zrobicie fail, to potencjalnie jesteście jakby w plecy. Dalej przechodzicie przez to ogrodzenie, ale może być, że ktoś się o coś zahaczył i tak dalej. I w tym momencie przeciwnicy się zbliżają. Ale powiedzmy, że i jedna osoba zrobiła krytyczny sukces, bo wybrała ten naprawdę dobry moment. No to wtedy opisuje, że ktoś tam się zahacza, ale ty wtedy jednym skokiem robisz salto i jeszcze odczepiasz jego ubranie po drodze i w ten sposób nadrabiasz za kolegę, który się gdzieś tam zahaczył i wtedy nie ma najmniejszego problemu, dalej biegniecie, nie? Jeżeli zrobicie więcej krytycznych sukcesów w momencie, w którym nie jesteście do tyłu, no to zwiększacie dystans między goniącymi was na przykład o jeszcze jedną przeszkodę. Co oznacza, że na jak kolejnej przeszkodzie, nawet jeżeli wam źle pójdzie, to stracicie tylko tą jedną przeszkodę i liczysz wtedy nie w abstrakcyjnych metrach czegoś, wiesz, innych rzeczach, bo to w pościgu w grze wyobraźni zwykle słabo działa, co po prostu zdajesz sobie sprawę systemowo, że oni są ile przeszkód za wami. Co, znowu, nie musisz tego opisać narracyjnie, bo to dziwnie działa, bo kiedy biegną za wami z psami, to siłą rzeczy dla strażników ich własne psy nie są przeszkodą, więc siłą rzeczy tego nie trakujesz, ale gdzieś tam w głowie masz z tyłu, że okej, to jest twoja przeszkoda, więc oni, jeżeli... Joru miał fail w jednym momencie, ale potem właśnie miał krytyczny sukces w którymś momencie, więc miał dosłownie ten moment, w którym strażnicy się zbliżyli, a potem zrobił krytyczny sukces, więc znowu jakby odzyskał to prowadzenie. I pościgi generalnie to jest tyle. To nie ma więcej. One są, wydaje mi się, proste, dynamiczne, w miarę szybkie. I wydaje mi się, że działają. I mieliśmy razie pościg w przypadku Joru, ale niewykluczone, a raczej jest to bardziej niż pewne, że będzie moment, w którym w machinach pojawi się kolejny pościg, plus to będzie coś, co w razie czego ja będę mógł zaimprowizować, jeżeli drużyna dojdzie do, nie wiem, leża, smoka albo giganta. i będzie z nim walczyć i odkryje, okej, okay, jednak wtapiamy, uciekamy, no to idea jest taka, że w wielu miejscach możesz pozwolić drużynie po prostu się wycofać, ale czasami fajnie, jeżeli dodasz ten element, w którym gigant za wami biegnie, no to uciekacie przez jego jaskinię i on tupie, zaczynają się, nie wiem, sufit trochę walić po drodze. Myślę, że to czasem fajny doda ten dynamiczny element, jeżeli drużyna chciała się wycofać i jeszcze musi zrobić tą ucieczkę przed gigantem jako coś kompletnie zaimprowizowanego, to znowu, no myślę, że ten system pozwoliłby mi to nawet zaimprowizować w czasie, kiedy wy zdecydowalibyście się uciekać. No dobra, to jakieś słowo podsumowania co do tego, jak się buduje. Ubudowaliście głównie infiltrację, ale jak ktoś chce coś dodać o pościgu, to...
Wydaje mi się, że tak w ramach takiego podsumowania, po tych kilku hejstach, które zagraliśmy, albo wymyślaliśmy, bo to jest taka dość zgrabna forma przede wszystkim do one-shotów, nie? Wydaje mi się, że koniec końców wnioski są takie, że żeby skupić się na tym, żeby cała ta struktura było w niej sporo improwizacji i mimo, że jakby defaultowo mindset jest taki, że generalnie hejst polega w dużej części na przygotowaniu się dokładnym, a potem zrealizowaniu tego planu, to mimo wszystko paradoksalnie w ramach RPGa wydaje mi się, że lepiej działa, jeżeli to przygotowanie jest do pewnego stopnia i szybkie, a potem jakby dużo więcej jest improwizacji i dużo więcej jest takich sytuacji, w których to otoczenie raz, że tak jak Adam mówi, żyje sobie poza hejstem, tak? Nie jest tylko takim totalnym levelem, gdzie po prostu rzeczy reagują tylko jak gracze wejdą, ale generalnie rzeczy się dzieją w trakcie i mogą się dziać w nieprzewidziany sposób. To jest, wydaje mi się, fajne. A dwa, że to, że jakby nie do końca sugerować graczom jakiejkolwiek drogi, tylko trochę założyć, że sytuacja będzie się zmieniać dynamicznie w ramach realizacji ich planu i niech oni ten plan realizują w trakcie jego wykonywania, bo wydaje mi się, że to jest dużo ciekawsze, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się być trochę sprzeczne z ideą hejstu, który polega na planowanie, realizacja, to mimo wszystko wydaje mi się, że dużo ciekawsze jest, jeżeli ten hejst jest planowany w trakcie jego wykonywania, paradoksalnie. Więc wydaje mi się, że ten ostatni wyszedł nam, jeżeli chodzi o pisanie i realizację, najlepiej, właśnie ze względu na to, że jakby system i mechaniki nas trochę poprowadziły przy pisaniu, żeby zbudować z tego właśnie to, co wcześniej pojawiło się, czyli ten level z Hitmana, gdzie po prostu bohaterowie wchodzą i widzą, okej, tu jest okazja do wykorzystania, tu jest jakaś informacja do wykorzystania, tu coś nie wyszło, więc spróbujmy inną drogą i tak dalej, i tak dalej. I to jest dużo bardziej dynamiczne i ciekawe niż taki overflow informacji, który mógłby nastąpić tutaj, nie?
No i to od siebie dodam, że moim zdaniem bardzo ważna jest ta dodatkowa intryga, która się znajduje pod spodem, żeby była fabuła danego miejsca niezależna od graczy. I ta fabuła może sama z siebie w pewnym momencie, gracze mogą sobie lub może nie do końca zdawać sprawę z tej fabuły i ta fabuła może albo bardzo pomóc, albo może bardzo mocno ugryźć w dupę, zależnie od tego, jak pójdzie. I wydaje mi się, że tutaj to też bardzo zagrało i bardzo się cieszę, że na tą fabułę, że tę fabułę odkryli, bo równie dobrze mogło się zdarzyć, żeby po prostu nigdy na nią się nie natknęli, że nigdy nie znaleźliby listu, nigdy by nie skonfrontowali tego i by po prostu trafili nagle do toalety i walczyli z magami, ale dzięki temu, no to jest to taki dodatkowy, taka dodatkowa, w cudzysłowie, taka dzika karta, że którą można zagrać w razie czego.
Mhm. Ja powiem właśnie od siebie, że jakby pamiętam, że za każdym razem, kiedy mieliśmy to projektowanie one-shotów, to ja musiałem bardzo dużo improwizować w bardzo wielu one-shotach. Znaczy, to jest ważne tutaj, oczywiście też, ale ja się czuję znacznie, znacznie pewniej, kiedy udało nam się stworzyć naprawdę solidne struktury. I to myślę, że wypadło jeszcze na tyle dobrze, że z punktu widzenia oglądania nie czujesz tej, że tutaj masz system, a tu masz rzucić ileś, a tu masz zrobić tyle i tyle, ale my jednocześnie układając to, zrobiliśmy sobie bardzo wygodny plan całego miejsca, mogliśmy właśnie te przeszkody i tak dalej, zrobiliśmy w ten sposób, że ja kompletnie nie musiałem czuwać nad tym, że to ma być jakoś liniowe, bo wiedzieliśmy, że jakby te miejsca są od siebie niezależne, te przeszkody i okazje. I ja jako mistrz gry, to był mój mimo tego, że on trwał 4 godziny, kiedy zwykle staraliśmy się też robić krótsze sesje, i mimo tego, że mieliśmy na przykład Filipa, który nigdy w życiu nie grał w żadnego RPGa, a też na przykład Radek i Janek nie ogarniają jeszcze tak Pathfindera na przykład jak Paweł, to mimo tego, ze względu na to, co udało nam się stworzyć, co udało nam się przygotować i jak znowu wspierając się wytycznymi systemu i tego, jak nasza burza mózgów w ramach tego wyglądała, muszę powiedzieć, że to był najłatwiejszy dla mnie one-shot do ogarniania w trakcie gry. Bo ja zawsze zdawałem sobie sprawę, co robią w tym momencie magowie, tak jak wspomnieliście, ten świat, który dzieje się tam z tyłu, gdzie idą strażnicy, co dzieje się w każdym pomieszczeniu, jeżeli gracze wejdą do danego pomieszczenia, co mogą tam potencjalnie znaleźć, jakie rzuty muszą wykonać, żeby to znaleźć lub żeby się czegoś dowiedzieć i co im może potencjalnie przeszkodzić. I jeszcze miałem zawsze pod ręką komplikacje pod tytułem strażników, którzy mogli w razie czegoś się gdzieś wtrącić. Jakby to jest, mogę to powtarzać setny raz. Można na te rzeczy machnąć ręką, mogę nagle zaimprowizować coś, co uznam, że będzie śmieszne, jak to dodam, mogę wtrącić cokolwiek jeszcze, ale jednocześnie posiadanie tego, tej całej struktury dla mistrza gry, na którą do której zawsze mogę się, tak powiem, wycofać, na której zawsze mogę się oprzeć, i wiem, że nawet jeżeli na tą chwilę, oczywiście muszę improwizować, reagując na to, co robią gracze, ale jeżeli nie dodam kompletnie nic od siebie w danym miejscu jeszcze, to dalej będzie działało, to dalej będzie skuteczne i to dalej będzie się w to wygodnie grało. I mówię, 4 godziny one shot, a prowadziło mi się go na taki, nigdy nie czułem się taki spanikowany na zasadzie, o fuck, co dalej, dobra, muszę szybko coś wymyślić, nie? Dla mnie to jest niebo a ziemia komfortu.
Co dla mnie było bardzo fajne, to tak naprawdę większość możliwości gracze wyczerpali. Tam było kilka rzeczy, które ominęli, wiadomo, że nigdy wszystkiego nie uda się, bo niektóre się nawet wykluczają troszeczkę. Ale co mi się bardzo podobało, to, że gracze zaczęli, przez to, że ten świat był na tyle interaktywny i na tyle było różnych dróg i różnych zakamarków, gdzie można było wejść, to gracze już w bonusie zaczęli się zastanawiać, co by się działo, gdyby zrobili coś tamtego, co by było, gdyby zrobili inaczej, gdyby tutaj wzięli ten dokument, gdyby inaczej zagadali. I to był taki moment, kiedy faktycznie udało nam się stworzyć iluzję takiego troszeczkę żyjącego małego świata, mikroklimatu, bo na przykład nie bardzo mogli wejść na górze. Jakby weszli na górę, no to opcje były bardzo ograniczone. Było właściwie tylko kilka dróg. Albo by musieli uciekać, albo by musieli szantażować ambasadora. To są właściwie dwie możliwe opcje. No ale mimo wszystko to pobudziło ich wyobraźnię na tyle, że jakby cały czas wydawało się graczom już po zakończonym one-shocie, że była cała masa opcji, które mogli wykorzystać na różne sposoby.
Myślę, że to wynikało z tego, że właśnie gracze czuli, że jeżeli wchodzili do jakiegokolwiek pomieszczenia, to czuli, że tutaj jest jakaś mikronarracja w każdym pomieszczeniu, nie? Tutaj siedzi ten dziadek klozetowy i, ale o co tu chodzi? Coś się dzieje, nie? Tutaj jest ta sekretarka, która po godzinach pracuje, jeszcze coś ma. Tutaj masz tego rondela, nie? W każdym pomieszczeniu, do którego wchodzili, miałem wrażenie, że bohaterowie czuli, że jest mikronarracja, że właśnie wykonują jakieś rzuty, coś im przeszkadza, coś muszą pokonać. W taki sposób właśnie zrobić ravioli, czy coś takiego. I wydaje mi się, że właśnie to znowu, to połączenie tego, na ile my opieramy się na tym, co nam daje system, na ile mamy te wytyczne i na ile my na to nakładamy własną wyobraźnię i pobudzamy wyobraźnię graczy, wydaje mi się, że tutaj w bardzo fajną synergię weszło. No, także to jest nasze podsumowanie, nasze budowanie. Mówię, pościg wrzuciłem tu obok, bo on opiera się na bardzo podobnych zasadach i poza tymi rzeczami, które dodałem, generalnie wszystko inne, co mówiliśmy, jakby stosuje się do pościgu, ale tak wygląda to, jak w Pathfinderze buduje się heist. Jeżeli oglądaliście, mam nadzieję, Skrzynię Czerwonych Magów, to jednocześnie widzieliście, jak to działało, a tutaj trochę zza kulis powiedzieliśmy, jak klocek po klocku to budowaliśmy, czym się kierowaliśmy, jakie decyzje podejmowaliśmy w rozmieszczaniu tego w taki, a nie inny sposób, jak to działa od strony tej mechaniczno-twórczej jakby z naszej strony. I mam nadzieję, że to jest przydatna informacja, bo będziemy robić pewnie więcej hejsów, czy one-shotów, czy w Machinach Lantanu się pewnie jakiś hejs pojawi, czy innych tego typu rzeczy, które dzięki temu będzie można jakoś zaprojektować. Więc coś chciałeś dodać jeszcze?
Tak, chciałem jeszcze powiedzieć, że komentarze są też wasze. Jeżeli macie jakieś pytanie dodatkowe, jeżeli chodzi o ten scenariusz, albo generalnie sugestie tego, jakie tematy możemy poruszyć w kolejnych odcinkach RPG od kuchni, to jesteśmy jakby otwarci na to. Więc piszcie komentarze, piszcie, co sądzicie o tym, co mówiliśmy dzisiaj, i też o czym chcielibyście usłyszeć więcej. No i zapraszamy na naszego Discorda, spalmeto.pl/discord. Tam też jest taki kanał, nazywa się ogólnie o RPG bodajże, albo RPG po prostu, nie pamiętam.
Ogólnie RPG.
Ogólnie o RPG, i tam też możecie zadać jakieś pytania dodatkowe i tak dalej. Generalnie jesteśmy dla was, mamy nadzieję, że ten materiał był w miarę taki spójny i pisał wszystko dokładnie, ale jeżeli są jakieś wątpliwości, to piszcie do nas.
Tak. Więc zapraszamy również do dalszego śledzenia naszego kanału. Spalmy to. Trzymajcie się. Hej.